Wstęp do Księgi Kapłańskiej. Księga ta w Biblii hebrajskiej nie ma osobnej nazwy poza początkowymi słowami Vayikra, była bowiem tylko jedną z części składowych pięcioksięgu. Greccy tłumacze w III wieku przed Chrystusem nadali jej nazwę Leuitikon, to jest Księga Lewicka, dlatego że zawiera ona szereg przepisów dotyczących kultu w świątyni sprawowanego przez kapłanów i lewitów. Ten tytuł został przejęty przez Wulgatę. W języku zaś polskim przyjął się tytuł Księga Kapłańska. Treść księgi ma charakter prawniczy. Zawiera ona przepisy liturgiczne o ofiarach, o wyświęceniu Aarona, o czystości rytualnej, ale także prawa regulujące życie moralne. Rozdział 27 stanowi dodatek i zawiera rodzaj taks dla tych, którzy ślubowali Bogu oddanie jakiejś osoby lub rzeczy, a chcieliby zobowiązanie swoje uiścić w pieniądzach, a nie w naturze. Księga Kapłańska jest wyrazem troski o wysoki poziom moralny ludu Bożego i o należyte sprawowanie kultu. Miała ona wielkie znaczenie dla wychowania ludu izraelskiego i przepojenia go głęboką religijnością. Księga ta zawdzięcza swe powstanie środowisku kapłańskiemu. Stanowi ona część dokumentu zwanego Kodeksem Kapłańskim, który jest jedną z zasadniczych części składowych pięcioksięgu. Treść księgi opiera się na bardzo dawnych tradycjach izraelskich, sięgających swymi początkami czasów Mojżesza. Tradycje te były w ciągu wieków stopniowo uzupełniane i dostosowywane do zmieniających się warunków życia. W obecnej Księdze Kapłańskiej najstarszą częścią jest tak zwane prawo świętości. Stanowi ono odrębną całość. Kładzie ono szczególny nacisk na czystość moralną i rytualną. Wyrażają to lapidarnie słowa: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Jahwe, Bóg wasz. Prawo świętości zostało prawdopodobnie zredagowane na początku VI wieku przed Chrystusem. Do tego prawa dołączono potem cały szereg przepisów rytualnych dotyczących ofiar, świąt i czystości. Połączenie tych przepisów z prawem świętości dokonało się podczas niewoli babilońskiej lub niedługo po niej. Ostateczna redakcja Księgi Kapłańskiej jako części pięcioksięgu nastąpiła nie później jak w początku V wieku. Kodeks kapłański stał się podstawą reformy Ezdrasza i Nehemiasza w połowie tego wieku. Ideą przewodnią tej księgi jest idea transcendencji Bożej. Bóg jest Panem nieskończonego majestatu. Należy Mu się od nas cześć i uwielbienie najgłębsze. To uwielbienie znajduje swój wyraz w czynnościach sakralnych. Muszą więc one być spełniane z największą dokładnością. Księga Kapłańska mniej mówi o pobożności osobistej, natomiast kładzie szczególny nacisk na liturgię i na czystość rytualną. Jednakże na podstawie innych ksiąg Starego Testamentu wiadomo, że składanie ofiar u Izraelitów łączyło się z głębokimi przeżyciami osobistymi. Pozornie sucha i drobiazgowa Księga Kapłańska zawiera zawsze aktualną naukę. Wszystkie dziedziny życia ludu Bożego pozostają pod wpływem religii. Ta księga ze względu na swój specjalny charakter jest stosunkowo rzadko cytowana w Nowym Testamencie. Księga Kapłańska. Ofiary ze zwierząt. Jahwe wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z namiotu spotkania: mów do synów Izraela i powiedz im: jeśli kto z was zechce złożyć dar z bydląt dla Jahwe, niech złoży go albo z cielców, albo z mniejszego bydła. Ofiara z cielców. Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z bydła, niech weźmie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wejście do namiotu spotkania, aby Jahwe przyjął go łaskawie. Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego. Potem zabije młodego cielca przed Jahwe, a kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dookoła ołtarz stojący przed wejściem do namiotu spotkania. Następnie obedrze żertwę ze skóry i podzieli ją na części. Kapłani, synowie Aarona, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. Potem kapłani, synowie Aarona, ułożą części wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Jahwe. Ofiara z baranków i koziołków. Jeżeli zaś kto chce złożyć na ofiarę całopalną dar z trzody, z baranków lub koziołków, niech weźmie samca bez skazy. Będzie on zabity po północnej stronie ołtarza przed Jahwe, a kapłani, synowie Aarona, pokropią krwią jego ołtarz dokoła. Potem podzielą go na części. Kapłan ułoży je wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu, na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan złoży w ofierze to wszystko i zamieni w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Jahwe. Ofiara z gołębi. A jeżeli kto chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla Jahwe, niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia. Kapłan przyniesie go do ołtarza, złamie mu główkę i zamieni go w dym na ołtarzu. Krew jego wyciśnie na ścianę ołtarza. Potem oddzieli wolę jego wraz z piórami i wyrzuci je na palenisko, na wschód od ołtarza. Następnie kapłan naderwie jego skrzydła, jednak nie oddzielając ich całkowicie, i zamieni w dym na ołtarzu, na drwach leżących na ogniu. To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Jahwe. Ofiary pokarmowe. Jeżeli kto chce złożyć w darze dla Jahwe ofiarę pokarmową, niech złoży w darze najczystszą mąkę. Poleje ją oliwą i doda do niej kadzidła. Potem przyniesie ją do kapłanów, synów Aarona. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i ze wszystkim kadzidłem i zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Jahwe. Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Jahwe. Ofiara z ciasta. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową ciasto pieczone w piecu, będą to placki pszaśne z najczystszej mąki zaprawionej oliwą albo cienkie placuszki pomazane oliwą. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę z pokarmów potrawę smażoną na patelni, to przyrządzisz ją z najczystszej mąki niekwaszonej zaprawionej oliwą. Pokruszysz ją na kawałki i polejesz oliwą. To jest ofiara z pokarmów. Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę z pokarmów ciasto gotowane w rondelku, to będzie ono z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Potem przyniesiesz do Jahwe pokarm tak przyrządzony i oddasz go kapłanowi, a on złoży go w ofierze na ołtarzu. Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Jahwe. Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Jahwe. Przepisy ogólne. Nie będziecie składać na ofiarę pokarmową dla Jahwe nic kwaszonego, albowiem ciasta kwaszonego ani miodu nie będziecie zamieniać w dym dla Jahwe jako ofiarę spalaną. Przyniesiecie te rzeczy jako dar pierwocin, ale nie będziecie ich kłaść na ołtarzu, aby się zamieniły w miłą woń. Każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. Niech nie brakuje soli przymierza Boga Twego przy żadnej ofierze pokarmowej. Każdy dar posypiesz solą. Jeżeli chcesz złożyć dla Jahwe ofiarę pokarmową z pierwocin, to będą nią kłosy prażone na ogniu albo kasza z nowego zboża jako ofiara pokarmowa z pierwocin. Polejesz ją oliwą i położysz na niej kadzidło. To jest ofiara z pokarmu. Kapłan zamieni w dym pamiątkę z kaszy i oliwy wraz z całym kadzidłem jako ofiarę spalaną dla Jahwe. Ofiary pojednania. Cielce. Jeżeli kto chce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę pojednania, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę przed Jahwe. Położy rękę na głowie swego daru i zabije go przed wejściem do namiotu spotkania. Potem kapłani, synowie Aarona, pokropią krwią jego ołtarz dokoła. Potem złoży z ofiary pojednania ofiarę spalaną dla Jahwe, to jest tłuszcz, który okrywa wnętrzności, i cały tłuszcz, który jest nad nimi, a także obie nerki i tłuszcz, który je okrywa, który sięga do lędźwi, oraz płat tłuszczu, który jest na wątrobie, przy nerkach go oddzieli. Synowie Aarona zamienią to w dym na ołtarzu, na ofierze całopalnej, która jest na drwach, na ogniu. To jest ofiara zapalna, miła woń dla Jahwe. Owce. Jeżeli zaś kto chce złożyć w darze mniejsze bydle jako ofiarę pojednania dla Jahwe, niech złoży zwierzę bez skazy samca lub samica. Jeżeli chce złożyć w darze owce, niech złoży ją przed Jahwe. Położy rękę na głowę swego daru, potem zabije go przed namiotem spotkania. Synowie Aarona pokropią krwią zwierzęcia ołtarz dokoła. Potem złoży z ofiary pojednania ofiarę spalaną dla Jahwe, to jest cały tłuszcz ogonowy, należy go oddzielić tuż przy samej kości ogonowej, i tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi, i obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie, przy nerkach go oddzieli. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako pokarm, jako ofiarę spalaną dla Jahwe. Kozy. Jeżeli kto chce złożyć w darze kozę, niech złoży ją przed Jahwe. Położy rękę na jej głowie i zabije ją przed namiotem spotkania. Synowie Aarona pokropią jej krwią ołtarz dokoła. Potem jako dar zapalny dla Jahwe złoży tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi, obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie, przy nerkach go oddzieli. Potem kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu, jako pokarm spalany, miłą woń dla Jahwe. Nie wolno jeść krwi ani tłuszczu zwierząt ofiarnych. Cały tłuszcz będzie dla Jahwe. To jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia, we wszystkich waszych siedzibach. Ani tłuszczu, ani krwi jeść nie będziecie. Ofiara przebłagalna. Za grzech arcykapłana. Jahwe tak powiedział do Mojżesza. To powiedz synom Izraela. Jeżeli kto przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań Jahwe, zabraniających jakiejś czynności, to jest postąpi wbrew jednemu z przykazań. Jeżeli ten grzech popełni namaszczony kapłan, także wina spada na lud, to złoży dla Jahwe jako ofiarę przebłagalną za grzech, który popełnił, młodego cielca bez skazy. Przyprowadzi cielca przed wejście do namiotu spotkania przed Jahwe, położy rękę na głowie cielca i zabiją cielca przed Jahwe. Potem namaszczony kapłan weźmie trochę z krwi cielca i wniesie do namiotu spotkania. I umoczy kapłan palec we krwi i pokropi krwią 7 razy przed Jahwe, to jest przed zasłoną miejsca świętego. Następnie pomarze kapłan krwią rogi ołtarza wonnego kadzenia, który stoi przed Jahwe w namiocie spotkania. Całą resztę krwi cielca wyleje na podstawę ołtarza ofiar całopalnych, który stoi przed wejściem do namiotu spotkania. Potem oddzieli cały tłuszcz od cielca ofiary przebłagalnej, a mianowicie tłuszcz, który okrywa wnętrzności, i cały tłuszcz, który jest nad nimi, także i obie nerki wraz z tłuszczem, który jest nad nimi, który sięga aż do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie, przy nerkach go oddzieli, tak jak oddziela się tłuszcz cielca ofiary pojednania. Wtedy kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu ofiar całopalnych. Skórę zaś cielca, całe jego mięso, jego głowę, jego nogi, jego wnętrzności i mierzwę, słowem całego cielca każe wynieść poza obóz, na miejsce czyste, gdzie wysypują popiół. Tam go spalą na drwach, na ogniu. Będzie spalony na miejscu, gdzie wysypują popiół. Za społeczność. Jeżeli zaś cała społeczność Izraela zawini przez nieuwagę i sprawa ta będzie ukryta przed oczami zgromadzenia, mianowicie to, że uczynili coś sprzecznego z przykazaniami Jahwe i w ten sposób zawinili, a potem grzech, który popełnili, wyjdzie na jaw, w takim razie zgromadzenie przyprowadzi przed namiot spotkania młodego cielca jako ofiarę przebłagalną. Starsi społeczności włożą ręce na głowę cielca przed Jahwe i ten cielec będzie zabity przed Jahwe. Namaszczony kapłan wniesie do namiotu spotkania część krwi cielca. Potem kapłan umoczy palec we krwi i pokropi 7 razy przed Jahwe, to jest przed zasłoną. Pomaże także krwią rogi ołtarza, który jest przed Jahwe w namiocie spotkania. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza ofiar całopalnych, który stoi przed wejściem do namiotu spotkania. A cały tłuszcz oddzieli od niego i zamieni w dym na ołtarzu. Potem postąpi z tym cielcem tak samo, jak postąpił z poprzednio wspomnianym cielcem ofiary przebłagalnej. Tak postąpi z nim. W ten sposób kapłan dokona za nich przebłagania i będzie im wina odpuszczona. Potem wyniosą tego cielca poza obóz i spalą, tak jak spalono pierwszego cielca. To jest ofiara przebłagalna za społeczność. Za naczelnika rodu. Jeżeli zgrzeszy naczelnik rodu i przestąpi przez nieuwagę jedno z przykazań swego Boga, Jahwe, i w ten sposób zawini, jeżeli zwrócę mu uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze koziołka bez skazy. Potem włoży rękę na głowę koziołka i zabiją go na miejscu, gdzie zabija się ofiary całopalne przed Jahwe. To jest ofiara przebłagalna. A kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej i pomarze nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza ofiar całopalnych, cały zaś tłuszcz zamieni w dym na ołtarzu, tak jak tłuszcz ofiary pojednania. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech naczelnika rodu i będzie mu odpuszczony. Za zwykłych ludzi. Jeżeli jakiś człowiek spośród ludu ziemi zgrzeszy przez nieuwagę, przestąpi jedno z przykazań Jahwe i w ten sposób zawini, jeżeli zwrócę mu uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze za swój grzech kozę bez skazy. Następnie włoży rękę na głowę ofiary przebłagalnej i zabije ją na miejscu ofiary całopalnej. Kapłan umoczy palec we krwi i pomarze nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza. Potem oddzieli cały tłuszcz, tak jak był oddzielony tłuszcz ofiary pojednania. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako miłą woń dla Jahwe. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za niego i grzech będzie mu odpuszczony. Jeżeli zaś kto chce złożyć w darze owce jako ofiarę przebłagalną, to przyprowadzi owce bez skazy, włoży rękę na głowę ofiary przebłagalnej i zabije ją jako ofiarę przebłagalną na miejscu, gdzie się zabija ofiary całopalne. Potem kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej i pomarze nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza. Cały tłuszcz oddzieli, tak jak był oddzielony tłuszcz owcy złożonej jako ofiara pojednania. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu ponad ofiarami zapalnymi dla Jahwe. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za jego grzech, który tamten popełnił, i będzie mu odpuszczony. Szczególne rodzaje ofiar przebłagalnych. Jeżeli kto zgrzeszy przez to, że usłyszawszy zaklęcie i mogąc zaświadczyć o przestępstwie, które widział lub znał, nie uczyni tego i w ten sposób zawini, albo jeżeli kto dotknie się czegoś nieczystego, na przykład padliny nieczystego dzikiego zwierzęcia, albo padliny nieczystego domowego zwierzęcia, albo padliny nieczystego płazu i nie uświadomi sobie tego, że stał się nieczystym i winnym, albo jeżeli kto dotknie się jakiejś nieczystości ludzkiej, jakiejkolwiek rzeczy, która może uczynić nieczystym i z początku nie uświadomi sobie tego, a potem spostrzeże, że zawinił, albo jeżeli kto przysięga, mówiąc lekkomyślnie wargami, na zło albo na dobro, tak jak to bywa, że człowiek lekkomyślnie przysięga i z początku nie uświadamia sobie tego, a potem spostrzeże, że zawinił przez jedną z tych rzeczy. Jeżeli więc kto popełni jedno z tych przestępstw, to niech wyzna, że zgrzeszył przez to. Wtedy przyniesie jako ofiarę zadośćuczynienia dla Jahwe za swój grzech samicę spośród małego bydła, owcę lub kozę na ofiarę przebłagalną. a kapłan dokona przebłagania za jego grzech. Gołębie jako ofiara ubogich. Jeżeli zaś kto jest zbyt ubogi, aby móc przynieść owce, to jako ofiarę zadośćuczynienia za grzech, który popełnił, przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie dla Jahwe, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. Przyniesie ją do kapłana, a ten ofiaruje najprzód tego gołębia, który jest przeznaczony na ofiarę przebłagalną. Złamie jego główkę przy karku, ale jej nie oddzieli. Potem pokropi ścianę ołtarza krwią ofiary przebłagalnej. Reszta krwi będzie wyciśnięta na podstawę ołtarza. To jest ofiara przebłagalna. Drugiego gołębia złoży jako ofiarę całopalną według zwyczaju. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za grzech, który tamten popełnił i będzie mu odpuszczony. Mąka jako ofiara ubogich. Jeżeli zaś kto jest tak ubogi, że nie może ofiarować nawet dwusynogarlic albo dwóch młodych gołębi, to przyniesie na dar ofiarny za grzech dziesiątą część efy najczystszej mąki jako ofiarę przebłagalną, ale nie poleje jej oliwą, ani nie położy na niej kadzidła, bo to jest ofiara przebłagalna. Przyniesie to do kapłana. Kapłan weźmie z tego pełną garść mąki jako pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu nad ofiarami spalanymi dla Jahwe. To jest ofiara przebłagalna. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za jego grzech, który tamten popełnił przeciwko jednemu z tych przykazań, i będzie mu odpuszczony. Kapłan otrzyma swoją część, tak jak przy ofierze pokarmowej. Ofiary zadośćuczynienia. Za przywłaszczenie sobie rzeczy należnych Bogu. Potem Jahwe powiedział do Mojżesza: jeżeli kto popełni nieuczciwość i zgrzeszy przez nieuwagę, przywłaszczając sobie rzeczy poświęcone dla Jahwe, to przyniesie jako swoje zadośćuczynienie dla Jahwe baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła, którego wartość wynosiłaby według oszacowania 2 sykle srebra, według wagi przybytku, na ofiarę zadośćuczynienia. To, co sobie grzesznie przywłaszczył z rzeczy poświęconych, zwróci, oddając ponadto 1/5 wartości, i odda to kapłanowi. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za niego, ofiarując za niego baranka zadośćuczynienia, i będzie mu grzech odpuszczony. Za nieświadome przestępstwa. Jeżeli kto zgrzeszy, czyniąc coś przeciwnego przykazaniom Jahwe, nie będąc tego świadomy i stanie się winny i popełni przestępstwo, to przyniesie do kapłana baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła, według twojego oszacowania, jako ofiarę zadośćuczynienia. Wtedy kapłan dokona przebłagania za jego winę, którą tamten zaciągnął przez nieuwagę, nieświadomie, i będzie mu grzech odpuszczony. To jest ofiara zadośćuczynienia, bo naprawdę zawinił wobec Jahwe. Zadośćuczynienie bliźniemu. Następnie Jahwe powiedział do Mojżesza: jeżeli kto zgrzeszy i popełni nieuczciwość względem Jahwe przez to, że zaprze się wobec bliźniego tego, co przyjął na przechowanie, albo wziął w rękę jako zastaw, albo ukradł, albo wymusił, albo jeżeli kto znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego, albo jeżeli złożył fałszywą przysięgę dotyczącą jakiejkolwiek rzeczy, przez którą człowiek może zgrzeszyć, otóż kto tak zgrzeszył i stał się przez to winnym zadośćuczynienia, powinien oddać to, co ukradł, albo co wymusił, albo co wziął na przechowanie, albo rzecz zgubioną, którą znalazł, albo tę rzecz, co do której złożył fałszywą przysięgę. Zwróci mianowicie całkowitą wartość tej rzeczy, dodając do niej jeszcze 1/5 wartości. Powinien to oddać właścicielowi tego samego dnia, kiedy będzie składał ofiarę zadośćuczynienia. Potem przyprowadzi do Jahwe jako swoje zadośćuczynienie baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła według twego oszacowania, na ofiarę zadośćuczynienia, którą należy przyprowadzić do kapłana. W ten sposób kapłan za niego dokona przebłagania wobec Jahwe i będzie tamtemu odpuszczony jakikolwiek grzeszny czyn, który popełnił, zaciągając winę. przepisy uzupełniające. Codzienna ofiara całopalna. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: rozkaż Aaronowi i jego synom, co następuje. Oto prawo odnoszące się do ofiary całopalnej. Ofiara całopalna będzie na palenisku na ołtarzu całą noc aż do rana, a ogień ołtarza będzie na nim płonął. Potem kapłan włoży szatę lnianą i spodnie lniane na ciało, usunie popiół z ofiary całopalnej, którą ogień strawił na ołtarzu, i wysypie go obok ołtarza. Następnie zdejmie ubranie, włoży inne szaty i wyniesie popiół poza obóz na miejsce czyste. Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć, nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar pojednania. Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu, nigdy nie będzie wygasać. Kapłani otrzymują część z ofiar pokarmowych. Oto prawo odnoszące się do ofiary z pokarmów. Synowie Aarona przynoszą ją przed Jahwe, przed ołtarz. Potem wezmą z niej garść najczystszej mąki należącej do ofiary pokarmowej, wraz z oliwą jej i z całym kadzidłem, które jest na tej ofierze, i zamienią to w dym na ołtarzu jako miłą woń, jako pamiątkę dla Jahwe. To, co pozostanie z tej ofiary, będzie pokarmem dla Aarona i jego synów. Jako chleby przaśne zjedzą to w miejscu poświęconym na dziedzińcu namiotu spotkania. Nie będziecie piec z tego chlebów kwaszonych. To jest część, którą daję im z moich ofiar zapalnych. To są ofiary najświętsze, tak jak ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia. Każdy mężczyzna spośród synów Aarona będzie je spożywał. To jest prawo wieczyste dla waszych pokoleń, dotyczące ofiar spalanych dla Jahwe. Każdy, kto się ich dotknie, będzie uświęcony. Ofiara pokarmowa przy święceniu kapłanów. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: oto dar Aarona i jego synów, który złożą dla Jahwe w dniu namaszczenia jednego z nich. Będzie to ofiara z pokarmów wieczysta. 1/10 efy najczystszej mąki, z tego połowa rano, a połowa wieczorem. Będzie ona przyrządzona na patelni z oliwą. Kiedy będzie rozczyniona, przyniesiesz ją. Jako ofiarę pokarmową podzieloną na kawałki ofiarujesz ją. Będzie to miła woń dla Jahwe. Kapłan, który będzie namaszczony na miejsce Aarona spośród jego synów, to samo uczyni. To jest prawo wieczyste dla Jahwe. Ta ofiara będzie w całości zamieniona w dym. Każda ofiara pokarmowa kapłana będzie w całości spalona. Nic z niej nie wolno jeść. Ofiara przebłagalna. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: tak powiedz do Aarona i jego synów. To jest prawo odnoszące się do ofiary przebłagalnej. Na tym samym miejscu, na którym będzie zabijana ofiara całopalna, będzie także zabijana ofiara przebłagalna przed Jahwe. To jest rzecz bardzo święta. Kapłan, który będzie składał ofiarę przebłagalną, będzie z niej spożywał. Na miejscu poświęconym będzie spożywana, na dziedzińcu namiotu spotkania. Każdy, kto dotknie jej mięsa, będzie uświęcony. Jeżeli trochę z jej krwi skropi ubranie, to miejsce owo, które krew skropi, ma być wyprane w miejscu poświęconym. Jeżeli to mięso było gotowane w naczyniu glinianym, naczynie owo będzie rozbite. Jeżeli zaś było gotowane w naczyniu miedzianym, będzie ono wyszorowane i wypłukane wodą. Każdy mężczyzna spośród kapłanów będzie spożywać z niej. To jest rzecz bardzo święta. Ale jeżeli część krwi z ofiary przebłagalnej była wniesiona do namiotu spotkania, aby w miejscu świętym był dokonany obrzęd przebłagania, to nie wolno jeść z tej ofiary. Będzie ona cała spalona w ogniu. Ofiara zadośćuczynienia. Oto prawo odnoszące się do ofiary zadośćuczynienia. Jest ona rzeczą bardzo świętą. Na tym samym miejscu, na którym będą zabijać ofiarę całopalną, będą także zabijać ofiarę zadośćuczynienia. Krew jej wyleją dookoła ołtarza, ale cały jej tłuszcz będzie złożony w ofierze. ogon, tłuszcz, który okrywa wnętrzności, obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, który sięga aż do lędźwi, a także płat tłuszczu na wątrobie, przy nerkach będzie oddzielony. Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną dla Jahwe. To jest ofiara zadośćuczynienia. Każdy mężczyzna spośród kapłanów będzie z niej spożywał. Będzie spożywana w miejscu poświęconym. To jest rzecz bardzo święta. Część należna kapłanom z ofiar prywatnych. Ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia podlegają temu samemu prawu. Będą one należały do tego kapłana, który dokonuje obrzędu przebłagania. Jeżeli zaś kapłan składa za kogoś ofiarę całopalną, to otrzyma skórę zwierzęcia, które złożył w ofierze. Także i każda ofiara pokarmowa, upieczona w piecu albo przyrządzona w kociołku lub na patelni, będzie należeć do tego kapłana, który ją złożył. Ale każda ofiara pokarmowa zaprawiona oliwą albo sucha będzie należeć do wszystkich synów Aarona po równej części. Ofiara pojednania. Oto prawo odnoszące się do ofiary pojednania, która będzie składana dla Jahwe. Jeżeli kto składa ją jako ofiarę dziękczynną, to dołączy do tej ofiary dziękczynnej także i placki pszaśne rozczynione oliwą, i cienkie placuszki pszaśne, i mąkę najczystszą zaprawioną oliwą. Obok placków z ciasta kwaszonego będzie złożony jego dar poza ofiarą dziękczynną pojednania. Z każdego rodzaju darów ofiarnych będzie odłączony jeden jako dar szczególny dla Jahwe. Otrzyma go kapłan, który pokropi krwią ofiary pojednania. Mięso dziękczynnych ofiar pojednania musi być zjedzone tego samego dnia. Nie wolno zostawiać z niego nic aż do rana. Jeżeli jednak ma to być ofiara wynikająca ze ślubu albo jako ofiara dobrowolna, to mięso żertwy powinno się jeść tego samego dnia, ale resztę z niego można zjeść następnego dnia. Jednak jeżeli część z tego mięsa pozostanie jeszcze na trzeci dzień, to będzie spalona w ogniu. Jeżeli kto zje coś z mięsa ofiary pojednania na trzeci dzień, to ta ofiara nie będzie przyjęta, nie będzie ona policzona temu, który ją złożył, bo jest to rzecz nieczysta, a ten, który ją spożyje, zaciągnie winę. Także i mięso, które się zetknęło z czymś nieczystym, nie może być jedzone, powinno być spalone w ogniu. Poza tym każdy, kto jest czysty, może jeść mięso. Jeżeli jednak kto, będąc w stanie nieczystości, będzie jadł mięso z ofiary pojednania, która jest dla Jahwe, będzie wykluczony spośród swego ludu. Jeżeli kto dotknie jakiejś nieczystości ludzkiej albo nieczystego zwierzęcia, albo jakiegoś nieczystego robactwa i spożyje coś z mięsa ofiary pojednania należącej do Jahwe, będzie wykluczony spośród swego ludu. Zakaz spożywania tłuszczu i krwi. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: powiedz do synów Izraela, nie wolno wam jeść tłuszczu cielców, owiec i kóz. Wolno posługiwać się tłuszczem zwierząt padłych lub rozszarpanych dla różnych celów, ale nie wolno go jeść. Każdy, kto je tłuszcz zwierząt składanych na ofiarę zapalną dla Jahwe, będzie wykluczony spośród swego ludu. Gdziekolwiek będziecie mieszkać, nie wolno wam spożywać żadnej krwi, ani krwi ptaków, ani krwi bydląt. Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu. Część z ofiar pojednania należna kapłanom. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: powiedz do synów Izraela, kto chce złożyć dla Jahwe ofiarę pojednania, przyniesie dar swój dla Jahwe, wzięty z ofiary pojednania. Własnoręcznie przyniesie ofiary zapalne dla Jahwe, tłuszcz z mostka przyniesie i mostek, aby dokonać nim obrzędu kołysania przed Jahwe. Potem kapłan na ołtarzu tłuszcz zamieni w dym, a mostek będzie dla Aarona i jego synów. Także i prawą łopatkę oddacie kapłanowi jako część kapłańską z ofiar pojednania. Ten spośród synów Aarona, który składa w ofierze krew i tłuszcz ofiar pojednania, otrzyma jako swoją część prawą łopatkę. Bo mostek kołysania i łopatkę podniesienia biorę od synów Izraela z ich ofiar pojednania i daję je Aaronowi, kapłanowi i jego synom, jako należność wieczystą od synów Izraela. Zakończenie. To jest część z ofiar spalanych dla Jahwe, która należy się Aaronowi i jego synom od dnia wyświęcenia ich na kapłanów Jahwe. W dniu, kiedy ich Jahwe namaścił, rozkazał Izraelowi dawać im to. To jest ustawa wieczysta dla ich pokoleń. To jest prawo dotyczące ofiary całopalnej, ofiary pokarmowej, ofiary przebłagalnej, ofiary zadośćuczynienia, ofiary wyświęcenia i ofiary pojednania. To rozkazał Jahwe Mojżeszowi na górze Synaj, w dniu, kiedy polecił synom Izraela składać dary dla Jahwe na pustyni synajskiej. Ustanowienie kapłaństwa. Święcenia Aarona i jego synów. Przygotowania. Potem Jahwe powiedział do Mojżesza: weź Aarona i jego synów, szaty, oliwę do namaszczenia, cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych. Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do namiotu spotkania. Mojżesz uczynił tak, jak mu Jahwe rozkazał, i społeczność zgromadziła się przed wejściem do namiotu spotkania. Potem Mojżesz powiedział do społeczności: oto, co mi Jahwe kazał uczynić. Kąpiel, włożenie szat i namaszczenie. Wtedy Mojżesz kazał się przybliżyć Aaronowi i jego synom i obmył ich wodą. Ubrał go w tunikę, opasał go ozdobnym pasem, włożył na niego wierzchnią szatę, na niej umieścił jeszcze efod, opasał go przepaską efodu i przymocował go nią. Potem umieścił na nim pektorał i włożył do pektorału urim i tummim. Włożył mu na głowę tiarę i przymocował na przedniej stronie tiary blachę złotą, święty diadem, tak jak nakazał Jahwe Mojżeszowi. Potem Mojżesz wziął oliwę namaszczenia, namaścił przybytek wraz ze wszystkim, co w nim było, i poświęcił te rzeczy. Także pokropił nią 7 razy ołtarz i namaścił ołtarz razem z całym jego sprzętem, również kać na wodę i jej podstawę, aby je poświęcić. Potem wylał trochę oliwy namaszczenia na głowę Aarona i namaścił go, aby go poświęcić. Następnie Mojżesz kazał synom Aarona przybliżyć się. Włożył na nich tuniki, przepasał ich ozdobnymi pasami i okrył ich głowy mitrami, tak jak Jahwe nakazał Mojżeszowi. Ofiara przebłagalna przy święceniach. Potem przyprowadzono cielca na ofiarę przebłagalną. Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę cielca ofiary przebłagalnej. Mojżesz zabił go, wziął krew jego i pomazał nią palcem rogi ołtarza dokoła. W ten sposób oczyścił ołtarz. Resztę krwi wylał na podstawę ołtarza i tak poświęcił go i dokonał przebłagania. Potem wziął cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach, i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę, jak również i obie nerki wraz z ich tłuszczem. Mojżesz zamienił je w dym na ołtarzu, a cielce razem ze skórą, mięsem i mierzwą spalił w ogniu poza obozem, tak jak nakazał Jahwe Mojżeszowi. Ofiara całopalna przy święceniach. Potem przyprowadzono barana na ofiarę całopalną, a Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę barana. Mojżesz zabił go i pokropił krwią ołtarz dokoła. Potem Mojżesz pokrajał barana na części i zamienił w dym głowę, części i tłuszcz. Następnie Mojżesz obmył wodą wnętrzności i nogi barana i zamienił w dym całego barana na ołtarzu. To było całopalenie, miła woń, ofiara spalana dla Jahwe, tak jak nakazał Jahwe Mojżeszowi. Święcenia. Potem przyprowadzono drugiego barana, barana ofiary wyświęcenia. Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę barana. Mojżesz zabił go, wziął trochę jego krwi i pomazał nią wierzch prawego ucha Aarona, duży palec jego prawej ręki i duży palec jego prawej nogi. Potem Mojżesz kazał się przybliżyć synom Aarona i pomazał krwią wierzchy ich prawych uszu, duże palce ich prawych rąk i duże palce ich prawych nóg. Resztę krwi wylał Mojżesz dokoła ołtarza. Potem wziął tłuszcz, ogon i cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach wraz z płatem tłuszczu, który okrywa wątrobę, a także obie nerki z ich tłuszczem i prawą łopatkę. Z kosza chlebów przaśnych, który stoi przed Jahwe, wziął jeden chleb przaśny, jeden placek przyrządzony z oliwą i jeden cienki placuszek. Umieścił je na kawałkach tłuszczu i na prawej łopatce. Potem położył to wszystko na dłoniach Aarona i na dłoniach jego synów i dokonał nimi obrzędu kołysania przed Jahwe. Następnie Mojżesz wziął to wszystko z ich dłoni i zamienił w dym na ołtarzu nad całopaleniem. To była ofiara wyświęcenia, miła woń, ofiara spalana dla Jahwe. Mojżesz wziął mostek i dokonał nim obrzędu kołysania przed Jahwe. To była część Mojżesza z barana ofiary wyświęcenia, jak nakazał Jahwe Mojżeszowi. Potem Mojżesz wziął trochę oliwy namaszczenia i trochę krwi z ołtarza i pokropił nią Aarona i jego szaty, a z nim jego synów i ich szaty. Tak poświęcił Aarona z jego szatami i z nim jego synów z ich szatami. Uczta ofiarna i tydzień święceń. Potem powiedział Mojżesz do Aarona i do jego synów: ugotujcie mięso przy wejściu do namiotu spotkania. Tam jedzcie je z chlebem, który jest w koszu święceń. Tak mi nakazano w słowach: Aaron i jego synowie będą je jedli. Resztę mięsa i chleba spalicie w ogniu. Od wejścia do namiotu spotkania nie będziecie odchodzić przez 7 dni, aż do dnia, kiedy skończą się dni waszych święceń, bo przez 7 dni będziecie wyświęcani. Tak jak dzisiaj uczyniono, tak Jahwe nakazał czynić, aby dokonać za was przebłagania. Przez 7 dni będziecie siedzieć przy wejściu do namiotu spotkania, dzień i noc na straży Jahwe, abyście nie pomarli. Taki nakaz otrzymałem. A Aaron i jego synowie uczynili to wszystko, co Jahwe nakazał im przez Mojżesza. Początek posługi Aarona. Przygotowanie. 8. dnia zawołał Mojżesz Aarona, jego synów i starszych Izraela. Potem powiedział do Aarona: weź sobie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną, oba bez skazy, i przyprowadź przed Jahwe. A do synów Izraela tak powiedz: weźcie koziołka na ofiarę przebłagalną, cielca rocznego i baranka rocznego, obydwa bez skazy na ofiarę całopalną, cielca i barana na ofiarę pojednania, aby je ofiarować przed Jahwe, a także ofiarę pokarmową zaprawioną oliwą, bo dzisiaj Jahwe wam się ukaże. Przyprowadzili więc to, co im nakazał Mojżesz, przed namiot spotkania. Potem cała społeczność zbliżyła się i stanęła przed Jahwe. Wtedy Mojżesz powiedział: oto co Jahwe nakazał uczynić, aby chwała Jahwe wam się ukazała. Do Aarona zaś Mojżesz powiedział: zbliż się do ołtarza, złóż ofiarę przebłagalną i ofiarę całopalną, dokonaj przebłagania za siebie i za lud, złóż dar za lud i dokonaj przebłagania za nich, tak jak Jahwe rozkazał. Ofiara za kapłanów. Wtedy Aaron zbliżył się do ołtarza i zabił cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego. Synowie Aarona podali mu krew, a on umoczył palec we krwi, pomazał nią rogi ołtarza i wylał krew na podstawę ołtarza. Tłuszcz, nerki i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę ofiary przebłagalnej, zamienił w dym na ołtarzu, tak jak Jahwe nakazał Mojżeszowi. Mięso zaś i skórę spalił w ogniu poza obozem. Potem zabił ofiarę całopalną. Synowie Aarona podali mu krew i wylał ją dookoła ołtarza. Podali mu też ofiarę całopalną podzieloną na części razem z głową, a on zamienił to w dym na ołtarzu. Następnie obmył wnętrzności i nogi i zamienił je w dym nad całopaleniem na ołtarzu. Ofiara za lud. Potem złożył dar za lud. Wziął kozła, który był przeznaczony na ofiarę przebłagalną za lud, zabił go i złożył go jako ofiarę przebłagalną, tak jak poprzednio. Następnie złożył ofiarę całopalną i postąpił z nią według zwyczaju. Dalej złożył ofiarę pokarmową, wziął z niej jedną pełną garść i zamienił ją w dym na ołtarzu poza ofiarą poranną. Potem zabił cielca i barana jako ofiarę pojednania dla ludu. Synowie Aarona podali mu krew, a on wylał ją dookoła ołtarza. Tłuste części cielca i barana, ogon, tłuszcz, który okrywa wnętrzności, nerki i płat tłuszczu, który jest na wątrobie, te części tłuste położyli na mostkach, a on zamienił te części tłuste w dym na ołtarzu. Mostkami i prawymi łopatkami Aaron dokonał obrzędu kołysania przed Jahwe, tak jak nakazał Jahwe. Aaron błogosławi, Jahwe się ukazuje. Następnie Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. I zszedł po ukończeniu ofiary przebłagalnej, ofiary całopalnej i ofiar pojednania. Mojżesz i Aaron weszli do namiotu spotkania, potem wyszli stamtąd i pobłogosławili lud. Wtedy chwała Jahwe ukazała się całemu ludowi. Ogień wyszedł od Jahwe i strawił ofiarę całopalną razem z częściami tłustymi na ołtarzu. Widząc to, cały lud krzyknął z radości i upadł na twarz. Przestępstwo synów Aarona. Dodatkowe przepisy. Śmierć Nadaba i Abihu. Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, włożyli na niego kadzidło i ofiarowali przed Jahwe ogień inny, niż był im nakazany. Wtedy ogień wyszedł od Jahwe i pochłonął ich. Umarli przed Jahwe. Mojżesz powiedział do Aarona: to jest, co Jahwe powiedział. Okażę moją świętość tym, co zbliżają się do mnie. Okażę chwałę moją przed całym ludem. Aaron zamilkł. Potem Mojżesz zawołał Miszaela i Elsafana, synów Uziela, który był stryjem Aarona, i powiedział do nich: zbliżcie się, wynieście swoich braci sprzed miejsca świętego poza obóz. Wtedy oni zbliżyli się i wynieśli ich w ich tunikach poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz. Mojżesz zabrania żałoby Aaronowi. Potem Mojżesz powiedział do Aarona i jego synów, Eleazara i Itamara: nie będziecie zaniedbywać uczesania głowy i nie będziecie rozdzierać szat, abyście nie pomarli i aby on nie rozgniewał się na całą społeczność. Wasi bracia, cały dom Izraela, będą opłakiwać ten pożar, który Jahwe zapalił. Nie będziecie odchodzić od wejścia do namiotu spotkania, abyście nie pomarli, ponieważ olej namaszczenia Jahwe jest na was. A oni postąpili tak, jak Mojżesz im powiedział. Kapłanom nie wolno pić wina podczas służby liturgicznej. Następnie Jahwe powiedział do Aarona: kiedy będziecie wchodzić do namiotu spotkania, ty i synowie twoi, nie będziecie pić wina ani sycery, abyście nie pomarli. To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokoleń, abyście rozróżniali między tym, co święte, a tym, co świeckie, między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, abyście nauczali synów Izraela wszystkich ustaw, które Jahwe ogłosił wam przez Mojżesza. Część z ofiar pokarmowych i ofiar pojednania należna kapłanom. Potem Mojżesz powiedział do Aarona i do jego pozostałych synów, Eleazara i Itamara: weźcie ofiarę pokarmową, która pozostała z ofiar spalanych dla Jahwe, i zjedzcie ją bez kwasu koło ołtarza, bo to jest rzecz bardzo święta. Będziecie to jeść w miejscu poświęconym, bo to jest część należna tobie i synom twoim z ofiar spalanych dla Jahwe. Taki nakaz otrzymałem. Mostek kołysania i łopatkę podniesienia będziecie jedli w miejscu czystym, ty i synowie twoi i córki twoje z tobą. To się należy tobie i twoim synom z ofiar pojednania synów Izraela. Będą przynosić łopatkę podniesienia i mostek kołysania razem z częściami tłustymi przeznaczonymi na ofiarę spalaną, aby nimi dokonać obrzędu kołysania przed Jahwe.
To się będzie należeć Tobie i Twoim synom jako należność wieczysta, tak jak Jahwe nakazał. Kozioł ofiary przebłagalnej jako pokarm kapłanów. Mojżesz szukał pilnie kozła ofiary przebłagalnej i okazało się, że został spalony. Wtedy rozgniewał się na pozostałych synów Aarona, to jest na Eleazara i Itamara, i powiedział do nich: dlaczego nie spożyliście ofiary przebłagalnej w miejscu poświęconym? Przecież ona jest rzeczą bardzo świętą. On dał ją wam, abyście zgładzili winę społeczności, abyście przebłagali za nich Jahwę. Krew jej nie była wniesiona do miejsca świętego, a więc winniście byli spożyć ją w miejscu świętym, tak jak mi nakazano. Wtedy Aaron powiedział do Mojżesza: oto dzisiaj oni złożyli ofiarę przebłagalną i ofiarę całopalną przed Jahwę, i taka rzecz mnie spotkała. Gdybym dzisiaj jadł ofiarę przebłagalną, czy Jahwę uznałby to za dobre? Mojżesz wysłuchał tej odpowiedzi i uznał ją za dobrą. Prawo czystości. Zwierzęta czyste i nieczyste. Zwierzęta lądowe. Następnie Jahwe powiedział do Mojżesza i Aarona: tak mówcie do synów Izraela: oto zwierzęta, które będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi. Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i które przeżuwa. Ale następujących zwierząt, mających rozdzielone kopyto i przeżuwających, nie będziecie jedli. Wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa, będzie dla was nieczysty. Nie będziecie jedli ich mięsa, ani dotykali ich padliny. Są one dla was nieczyste. Istoty wodne. Będziecie jedli następujące istoty wodne. Wszystkie istoty wodne w morzach i rzekach, które mają płetwy i łuski, będziecie jedli. Ale każda istota wodna, która nie ma płetw albo łusek w morzu i rzekach, spośród wszystkiego, co się roi w wodzie i spośród wszystkich zwierząt wodnych, będzie dla was obrzydliwością. Będą one dla was obrzydliwością. Nie będziecie jedli ich mięsa i będziecie się brzydzić ich padliną. Wszystkie istoty wodne, które nie mają płetw albo łusek, będą dla was obrzydliwością. Istoty skrzydlate. Pośród ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu i nie będziecie ich jedli, bo są obrzydliwością następujące: orzeł, sęp czarny, orzeł morski, wszelkie gatunki kani i sokołów, wszelkie gatunki kruków, struś, sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrzębi, puszczyk, kormoran, ibis, łabędź, pelikan, ścierwik, bocian, wszystkie gatunki czapli, dudek i nietoperz. Wszelkie latające czworonożne owady będą dla was obrzydliwością. Ale będziecie jeść spośród czworonożnych latających owadów tylko te, których tylne kończyny wystają ponad nogami przed nimi, aby mogły skakać na nich po ziemi. Następujące spośród nich możecie jeść: wszelkie gatunki szarańczy, wszelkie gatunki soleam, wszelkie gatunki hargol i wszelkie gatunki hagab. Wszystkie inne gatunki latających owadów czworonożnych będą dla was obrzydliwością. Nieczysty jest każdy, kto dotyka padliny zwierząt nieczystych. Następujące zwierzęta czynią człowieka nieczystym. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto będzie nosić ich padlinę, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Każde zwierzę, które ma kopyta, ale nierozdzielone i nie przeżuwa, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto się go dotknie, będzie nieczysty. Każde zwierzę czworonożne, które chodzi opierając się na stopach, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto dotknie się jego padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto będzie nosić ich padlinę, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. To są rzeczy nieczyste dla was. nieczystość spowodowana przez dotknięcie padliny małych zwierząt. Spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi, następujące są nieczyste. Krep, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek, gekko, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. Te są nieczyste dla was spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli które z tych zwierząt nieżywe upadnie na coś, to ta rzecz będzie nieczysta, niezależnie od tego, czy to będzie naczynie drewniane, czy ubranie, czy skóra, czy worek, czy jakiekolwiek narzędzie pracy. Obmyją je wodą i pozostanie nieczyste aż do wieczora. Potem będzie czyste. Jeżeli któreś z tych zwierząt wpadnie do naczynia glinianego, to wszystko, co jest wewnątrz naczynia, będzie nieczyste, a naczynie rozbijecie. Każdy pokarm, który się spożywa, do którego się dostanie woda z tego naczynia, będzie nieczysty. Każdy napój, który bywa używany do picia w jakimkolwiek naczyniu, będzie nieczysty. Na cokolwiek upadnie takie zwierzę nieżywe, będzie nieczyste. Piecyk albo piekarnik ma być zniszczony. One są nieczyste i będą nieczyste dla was. Tylko źródła i cysterny, to jest zbiorniki wody, pozostają czyste, ale ten, kto dotknie się w nich padliny, będzie nieczysty. Jeżeli taka padlina upadnie na ziarno przeznaczone do siewu, to ziarno pozostanie czyste, ale jeżeli ziarno jest mokre i taka padlina upadnie na nie, to jest ono dla was nieczyste. Padlina czystych zwierząt. Jeśli zdechnie jedno ze zwierząt, które wam służą za pokarm i ktoś dotknie się tej padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli kto zje coś z takiej padliny, to wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora. Także i ten, kto nosi taką padlinę, wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora. Nie wolno jeść nieczystych małych zwierząt. Wszelkie małe zwierzęta, które pełzają po ziemi, są obrzydliwością, nie wolno ich jeść. Cokolwiek pełza na brzuchu, cokolwiek chodzi na czterech nogach i cokolwiek ma wiele nóg spośród małych zwierząt pełzających po ziemi, nie będzie przez was jedzone, bo to jest obrzydliwość. Nie plugawcie siebie samych przez jedzenie wszelkich małych zwierząt pełzających. Nie zanieczyszczajcie się przez nie. Przez to stalibyście się nieczystymi. Ponieważ ja jestem Jahwe, Bóg wasz, uświęćcie się. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi, bo ja jestem Jahwe, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Zakończenie przepisów o pokarmach. To jest prawo dotyczące zwierząt, ptaków i wszelkich istot żyjących, które poruszają się w wodzie, i wszelkich stworzeń pełzających po ziemi, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, między zwierzętami jadalnymi, a tymi, których jeść nie wolno. Przepisy dotyczące czystości położnic. Czas oczyszczenia. Dalej powiedział Jahwe do Mojżesza. Powiedz do synów Izraela, jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez 7 dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. 8. dnia chłopiec zostanie obrzezany. Potem ona pozostanie przez 33 dni dla oczyszczenia krwi. Nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia. Jeżeli zaś urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez 2 tygodnie, tak jak podczas miesięcznego krwawienia. Potem pozostanie przez 66 dni dla oczyszczenia krwi. Ofiara oczyszczenia matki. Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia z powodu urodzenia syna lub córki, przyniesie do kapłana, przed wejściem do namiotu spotkania, jednorocznego baranka na ofiarę całopalną, i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną. Ten złoży to w ofierze przed Jahwę, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona oczyszczona od upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę. Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią i będzie oczyszczona. Przepisy dotyczące trądu. Trąd u ludzi. Pierwszy rodzaj, nabrzmienie, wysypka lub plama. Dalej powiedział Jahwe do Mojżesza i Aarona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Kapłan obejrzy chore miejsce na skórze ciała. Jeżeli włosy na chorym miejscu stały się białe i jeżeli znak zdaje się być wklęśnięty w stosunku do skóry ciała, to jest to plaga trądu. Kapłan stwierdzi to i uzna człowieka za nieczystego. Jeżeli jednak plama na skórze jego ciała jest biała, ale nie zdaje się być wklęśnięta w stosunku do skóry i włosy nie pobielały, to kapłan odosobni chorego na 7 dni. 7. dnia kapłan go obejrzy. Jeżeli kapłan stwierdzi, że plama nie powiększa się, nie rozszerza się na skórze, to odosobni go znowu na 7 dni. Potem 7. dnia kapłan znowu obejrzy go. Jeżeli plama stała się matowa i nie rozszerzyła się na skórze, to kapłan uzna go za czystego. To była zwykła wysypka. Wypierze ubranie i będzie czysty. Jeżeli jednak wysypka rozszerzyła się na skórze po stawieniu się chorego przed kapłanem w celu oczyszczenia, w takim razie stawi się przed kapłanem po raz drugi. Kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że wysypka rozszerzyła się na skórze, uzna go za nieczystego. Jest to trąd. Drugi rodzaj, ostry trąd. Jeżeli ukaże się na kimś trąd, przyprowadzą go do kapłana. Kiedy kapłan obejrzy go i stwierdzi, że na skórze jego jest białe nabrzmienie porośnięte białym włosem i żywe mięso na tym nabrzmieniu, to znaczy, że na skórze ciała jego jest trąd zastarzały. Kapłan uzna go za nieczystego. Nie odosobni go, bo on jest nieczysty. Jeżeli zaś trąd mocno kwitnie na skórze i okrywa całą skórę od stóp do głów, gdziekolwiek spojrzą oczy kapłana, i kapłan stwierdzi, że trąd okrywa całe jego ciało, w takim razie uzna go za czystego. Cały stał się biały, a więc jest czysty. Jednak w dniu, w którym się ukaże na nim żywe mięso, będzie nieczyste. Kapłan zobaczy żywe mięso i uzna go za nieczystego. Żywe mięso jest nieczyste, to jest trąd. Jeżeli jednak żywe mięso stanie się znowu białe, to chory przyjdzie do kapłana. Kapłan go obejrzy i stwierdzi, że znaki stały się białe i uzna go za czystego. Jest on czysty. Trzeci rodzaj. Podejrzane wrzody. Jeżeli na czyimś ciele na skórze pojawi się wrzód i zostanie uleczony, ale na miejscu wrzodu będzie białe nabrzmienie albo plama biało-czerwonawa, to ukaże się kapłanowi. Kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że ta plama jest jak gdyby wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry i że włosy na niej stały się białe, uzna go za nieczystego. To jest plaga trądu, która zakwitła na wrzodzie. Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że tam nie ma białych włosów, i że ta plama nie jest wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry i że ona jest matowa, to kapłan odosobni go na 7 dni. Jeżeli ona rzeczywiście rozszerzy się na skórze, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu. Jeżeli jednak ta plama pozostanie bez zmiany i nie rozszerzy się, jest to blizna po wrzodzie. Kapłan uzna go za czystego. Czwarty rodzaj, trąd na oparzeliźnie. Jeżeli kto ma na swej skórze oparzeliznę, jeżeli na tej oparzeliźnie uformuje się plama czerwonawa lub biała, to kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że włosy na plamie pobielały i że wydaje się ona wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry, jest to trąd, który zakwitł na oparzeliźnie. kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu. Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że nie ma na plamie białych włosów i że nie jest ona wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry i że jest matowa, to kapłan odosobni go na 7 dni. 7. dnia kapłan go obejrzy. Jeżeli plama rzeczywiście rozszerzyła się na skórze, to kapłan uzna go za nieczystego. To jest plaga trądu. Jeżeli jednak plama pozostanie bez zmiany, nie rozszerzy się na skórze, ale stanie się matowa, jest to tylko blizna od oparzenia. Kapłan uzna go za czystego, bo to jest blizna od oparzenia. Piąty rodzaj. Trąd na głowie lub brodzie. Jeżeli na głowie lub brodzie mężczyzny albo kobiety będzie chore miejsce, kapłan obejrzy to miejsce. Jeżeli stwierdzi, że ono jest wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry i że włosy na nim stały się żółte i cienkie, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to grzybica, to jest trąd głowy lub brody. Jeżeli zaś kapłan, oglądając miejsce zdradzające objawy grzybicy, stwierdzi, że nie jest ono wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry, lecz nie ma na nim czarnych włosów, to kapłan odosobni podejrzanego o grzybicę na 7 dni. Potem 7. dnia kapłan obejrzy chorego. Jeżeli stwierdzi, że grzybica nie rozszerzyła się, że nie ma na niej żółtych włosów i że chore miejsce nie jest wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry, to chory ogoli się, ale nie ogoli miejsca zdradzającego objawy grzybicy. Potem kapłan znowu odosobni człowieka podejrzanego o grzybicę na 7 dni. 7. dnia kapłan obejrzy chore miejsce. Jeżeli stwierdzi, że grzybica nie rozszerzyła się na skórze i że chore miejsce nie jest wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry, kapłan uzna go za czystego. Wypierze on ubranie i będzie czyste. Jeżeli jednak grzybica będzie się rozszerzać rzeczywiście na jego skórze po jego oczyszczeniu, to kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że grzybica rozszerzyła się na skórze, to nie potrzebuje szukać żółtych włosów, jest on nieczysty. Ale jeżeli w jego oczach grzybica pozostanie bez zmiany, czarne włosy będą rosnąć na tym miejscu, to znaczy, że grzybica została uleczona, jest on czysty i kapłan uzna go za czystego. 6. rodzaj – pokrzywka. Jeżeli u mężczyzny lub kobiety ukaże się na skórze wiele białych plam i jeżeli kapłan stwierdzi, że na ich skórze są białe plamy matowe, jest to tylko pokrzywka, która zakwitła na skórze. Taki jest czysty. 7. rodzaj – trąd u łysych. Jeżeli u kogo głowa wyłysieje, to jest on łysy i jest on czysty. Jeżeli u kogo czoło wyłysieje, jest on na pół łysy i także jest czysty. Ale jeżeli na łysinie albo na łysiejącym czole ukaże się plama biało-czerwonawa, jest to trąd, który zakwitł na łysinie lub na łysiejącym czole. Jeżeli więc kapłan stwierdzi u niego chorobliwe nabrzmienie biało-czerwonawe na łysinie lub na łysiejącym czole, podobne do trądu na skórze ciała, jest to człowiek trędowaty. Jest on nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego. Jego choroba jest na głowie. 7. przepisy dla trędowatych. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. 3. Trąd na tkaninach i skórach. Jeżeli na jakimś ubraniu pojawi się plaga trądu, czy to na ubraniu wełnianym, czy na ubraniu lnianym, czy to na wątku, czy na osnowie lnu albo wełny, czy też na skórze lub na jakimś przedmiocie skórzanym. Otóż jeżeli ukaże się plama zielonkawa albo czerwona na ubraniu albo na skórze, na wątku albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to plaga trądu. Należy ją pokazać kapłanowi. Kiedy kapłan obejrzy plagę, odosobni ją na 7 dni. 7. dnia obejrzy plagę. Jeżeli plaga rozszerzyła się na ubraniu albo na wątku, albo na osnowie, albo na skórze, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to trąd złośliwy. przedmiot jest nieczysty. Należy więc spalić ubranie albo wątek, albo osnowę, albo jakikolwiek przedmiot wełniany lub lniany, lub skórzany, na którym ukaże się plaga, bo jest to złośliwy trąd, będzie spalony w ogniu. Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że plaga nie rozszerzyła się na ubraniu albo na wątku, albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, w takim razie kapłan każe wyprać przedmiot zarażony plagą i każe go odosobnić jeszcze na 7 dni. Jeżeli po wypraniu kapłan stwierdzi, że chore miejsce nie zmieniło swego wyglądu, to w takim razie jest nieczyste, chociażby plaga nie rozszerzyła się. Spalisz to niezależnie od tego, czy tkanina jest przeżarta z tej czy z tamtej strony. Ale jeżeli kapłan po wybraniu stwierdzi, że plama stała się matowa, oderwie to miejsce od ubrania albo od skóry, albo od wątku, albo od osnowy. Jeżeli plama znowu ukaże się na ubraniu albo na wątku, albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to kwitnienie trądu. Spalisz w ogniu to miejsce, na którym jest plaga. Jednak ubranie albo wątek, albo osnowa, albo jakiś przedmiot skórzany, który wyprałeś i z którego znikła plaga, będzie wyprany po raz drugi i będzie czysty. To jest prawo dotyczące plagi trądu na ubraniu wełnianym albo lnianym, na wątku albo na osnowie, lub na jakimś przedmiocie skórzanym, aby je uznać za czyste lub za nieczyste. Oczyszczenie po uzdrowieniu z trądu. Następnie powiedział Jahwe do Mojżesza: to jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia. Będzie przyprowadzony do kapłana, a kapłan wyjdzie poza obóz. Jeżeli kapłan stwierdzi, że trędowaty został uzdrowiony z choroby trądu, to kapłan każe, żeby ten, który ma być oczyszczony, przyniósł 2 ptaki żywe, czyste, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. Potem kapłan każe zabić 1 ptaka nad naczyniem glinianym napełnionym żywą wodą. Następnie weźmie 2 ptaka żywego wraz z kawałkiem drzewa cedrowego, z nitkami karmazynowymi i z hizopem i zanurzy to wszystko razem z żywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wodą żywą. Potem pokropi 7 razy tego, który ma być oczyszczony z trądu i w ten sposób oczyści go, a ptaka żywego wypuści na pole. Ten, który się poddaje oczyszczeniu, wypierze ubranie, zgoli wszystkie włosy, wykąpie się w wodzie i będzie czysty. Potem wróci do obozu, ale pozostanie przez 7 dni poza swoim namiotem. 7. dnia zgoli wszystkie włosy, głowę, brodę i brwi, zgoli wszystkie włosy, wypierze ubranie, obmyje całe ciało i będzie czysty. Ofiara składana podczas oczyszczenia trędowatego. 8. dnia weźmie 2 baranki bez skazy, 1 owcę roczną bez skazy, 0,3 efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową i 1 lok oliwy. Kapłan, który oczyszcza, postawi człowieka, który ma być oczyszczony wraz z tymi darami przed Jahwe, przed wejściem do namiotu spotkania. Potem kapłan weźmie 1 baranka i złoży go na ofiarę zadośćuczynienia razem z logiem oliwy. Dokona nimi obrzędu kołysania przed Jahwe. Następnie zabije tego baranka na miejscu, na którym się zabija ofiary przebłagalne i ofiary całopalne, na miejscu poświęconym, bo ofiara zadośćuczynienia, tak jak i ofiara przebłagalna, należą do kapłana. To jest rzecz najświętsza. Potem kapłan weźmie trochę krwi z ofiary zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Następnie kapłan weźmie trochę z logu oliwy i wyleje ją na swoją lewą dłoń. Kapłan umoczy palec prawej ręki w oliwie, która jest na jego lewej dłoni, i pokropi palcem umoczonym w oliwie 7 razy przed Jahwe. Resztą oliwy, która jest na jego dłoni, kapłan pomaże wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi ponad krwią ofiary zadośćuczynienia. To, co jeszcze pozostanie z oliwy na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę człowieka oczyszczającego się. W ten sposób kapłan przebłaga za niego Jahwe. Potem kapłan złoży ofiarę przebłagalną i dokona przebłagania za tego, który poddaje się oczyszczeniu ze swej nieczystości. Po czym złoży ofiarę całopalną. Kapłan podniesie na ołtarz ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową. Kapłan dokona za niego przebłagania i będzie oczyszczony. Ofiara ubogich. Jednak jeżeli to jest człowiek ubogi i nie stać go na to, w takim razie weźmie tylko jednego baranka na ofiarę zadośćuczynienia dla dokonania obrzędu kołysania, aby był oczyszczony, a także dziesiątą część efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą na ofiarę pokarmową, jeden lok oliwy i dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, na co będzie go stać. Jeden z nich będzie na ofiarę przebłagalną, a drugi na ofiarę całopalną. Ósmego dnia przyprowadzi je dla swego oczyszczenia do kapłana, przed wejście do namiotu spotkania, przed Jahwe. Kapłan weźmie baranka zadośćuczynienia wraz z logiem oliwy i dokona nimi obrzędu kołysania przed Jahwe. Potem zabije baranka ofiary zadośćuczynienia. Kapłan weźmie trochę z krwi ofiary zadośćuczynienia i pomaże nią wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się, wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Kapłan wyleje trochę oliwy na swą lewą dłoń, po czym kapłan pokropi 7 razy przed Jahwe palcem prawej ręki umoczony w oliwie, która jest na jego lewej dłoni. Następnie kapłan pomaże oliwą, która jest na jego lewej dłoni, wierzch prawego ucha człowieka oczyszczającego się, a także wielki palec jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi, na tym samym miejscu, które było pomazane krwią ofiary zadośćuczynienia. Resztę oliwy, która była na jego dłoni, kapłan wyleje na głowę człowieka oczyszczającego się, aby przebłagać za niego Jahwe. Potem ofiaruje jedną synogarlicę albo jednego młodego gołębia, na co go było stać, jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś ptaka jako ofiarę całopalną, razem z ofiarą pokarmową. W ten sposób kapłan przebłaga Jahwe za tego człowieka, który poddaje się oczyszczeniu. To jest prawo dotyczące człowieka chorego na trąd, którego nie stać na ofiarę za oczyszczenie. Trąd na domach. Potem powiedział Jahwe do Mojżesza i Aarona: kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą daję wam w posiadanie, jeżeli pozwolę wystąpić pladze trądu na jakimś domu należącym do was, wtedy właściciel domu przyjdzie i oznajmi kapłanowi: coś jak gdyby plaga trądu na domu mi się ukazała. Wówczas kapłan wyda rozkaz opróżnienia domu przedtem, zanim kapłan przyjdzie dla obejrzenia plagi, aby wszystko, co jest w domu, nie stało się nieczyste. Dopiero potem kapłan przyjdzie, aby obejrzeć dom. Kapłan obejrzy plagę. Jeżeli stwierdzi, że plaga występuje na ścianach domu w postaci dołków zielonawych lub czerwonawych, które zdają się być wklęśnięte w stosunku do ściany, kapłan wyjdzie z domu przed wejście i każe zamknąć dom na 7 dni. 7. dnia kapłan wróci. Jeżeli stwierdzi, że plaga rozszerzyła się na ścianach domu, to każe wyrwać kamienie, na których jest plaga, i wyrzucić je za miasto na miejsce nieczyste. Potem każe oskrobać ten dom wewnątrz dookoła i wysypać zaprawę pochodzącą ze skrobania za miasto na miejsce nieczyste. Następnie wezmą inne kamienie i umieszczą je zamiast poprzednich kamieni. Wezmą inną zaprawę i otynkują dom. Jeżeli jednak plaga powróci i zakwitnie na domu po usunięciu kamieni, po oskrobaniu domu i po otynkowaniu, to kapłan przyjdzie i obejrzy. Jeżeli stwierdzi, że plaga rozszerzyła się na domu, jest to złośliwy trąd w domu. Ten dom jest nieczysty. W takim razie dom będzie rozebrany. Jego kamienie, drewno, cała zaprawa wyniesione będą za miasto na miejsce nieczyste. Jeżeli kto wejdzie do tego domu podczas jego zamknięcia, będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli kto będzie spał w tym domu, wypierze ubranie. Jeżeli kto będzie jadł w tym domu, wypierze ubranie. Jeżeli jednak kapłan przyjdzie, obejrzy i stwierdzi, że plaga nie rozszerzyła się w tym domu po otynkowaniu go, to uzna ten dom za czysty, bo plaga trądu została uleczona. Oczyszczenie domu. Aby oczyścić dom, kapłan weźmie 2 ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. Zabije jednego ptaka nad naczyniem glinianym, ponad wodą żywą. Potem weźmie kawałek drzewa cedrowego, hizop, nitki karmazynowe i ptaka żywego.
umoczy je we krwi ptaka zabitego i w wodzie żywej i pokropi dom 7 razy. W ten sposób oczyści ten dom krwią ptaka, wodą żywą, drzewem cedrowym, hizopem i nitkami karmazynowymi. Ptaka zaś żywego wypuści poza miasto na pole. W ten sposób dokona przebłagania za dom i będzie on czysty. Zakończenie. To jest prawo odnoszące się do wszelkiej plagi trądu i grzybicy, trądu ubrania i domu, nabrzmienia, wysypki i białej plamy, aby pouczyć, kiedy coś jest czyste, a kiedy nieczyste. To jest prawo odnoszące się do trądu. Nieczystości seksualne. Wycieki u mężczyzn. Następnie powiedział Jahwe do Mojżesza i Aarona: mówcie do synów Izraela i powiedzcie im: jeżeli jaki człowiek cierpi na wycieki ze swego ciała, to jego wyciek jest nieczysty. Nieczystość pochodząca z wycieku na tym polega: czy jego ciało wypuszcza wyciek, czy też zatrzymuje go, to jest nieczystość. Każde łóżko, na którym spoczywał chory na wycieki, jest nieczyste. Każdy przedmiot, na którym siedział, jest nieczysty. Każdy, kto się dotknie jego łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Ten, kto usiadł na przedmiocie, na którym siedział chory na wycieki, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Ten, kto dotknie się ciała człowieka chorego na wycieki, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli chory na wycieki plunie na człowieka czystego, ten wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Każde siodło, na którym siedział człowiek chory na wycieki, będzie nieczyste. Każdy, kto dotknie się czegokolwiek, co chory miał pod sobą, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto przenosi takie przedmioty, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Także każdy, którego dotknął chory na wycieki, nie umywszy uprzednio rąk wodą, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Naczynie gliniane, którego dotknie się chory na wycieki, będzie rozbite. Każde naczynie drewniane będzie obmyte wodą. Oczyszczenie z wycieków. Jeżeli chory na wycieki będzie oczyszczony od wycieków, to odliczy sobie 7 dni na swoje oczyszczenie, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie żywej i będzie czysty. 8. dnia weźmie 2 synogarlice albo 2 młode gołębie, pójdzie przed Jahwę przed wejście do namiotu spotkania i odda je kapłanowi. Kapłan je ofiaruje, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona za niego przebłagania przed Jahwę za jego wycieki. Nieczystość z powodu wylewu nasienia. Jeżeli z mężczyzny wypłynie nasienie, to wykąpie całe ciało w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Każde ubranie, każda skóra, na którą wyleje się nasienie, będzie wymyta wodą i nieczysta aż do wieczora. Jeżeli mężczyzna obcuje z kobietą, wylewając nasienie, to oboje wykąpią się w wodzie i będą nieczyści aż do wieczora. Nieczystość z powodu krwawienia miesięcznego. Jeżeli kobieta ma upław, to jest krwawienie miesięczne ze swojego ciała, to pozostanie 7 dni w swojej nieczystości. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. Wszystko, na czym ona się położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto dotknie jej łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedziała, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli kto dotknie się czegoś, co leżało na jej łóżku albo na przedmiocie, na którym ona siedziała, będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli jaki mężczyzna obcuje z nią wtedy, to jej nieczystość udzieli się jemu i będzie nieczysty 7 dni. każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste. Chorobliwy upływ krwi. Jeżeli kobieta doznaje upływu krwi przez wiele dni poza czasem swojej nieczystości miesięcznej, albo jeżeli doznaje upływu krwi trwającego dłużej niż jej nieczystość miesięczna, to będzie nieczysta przez wszystkie dni nieczystego upływu krwi, tak jak podczas nieczystości miesięcznej. Każde łóżko, na którym się położy podczas swojego upływu krwi, będzie dla niej takie, jak łóżko podczas jej miesięcznej nieczystości. Każdy przedmiot, na którym usiądzie, będzie nieczysty, jak gdyby to była nieczystość miesięczna. Każdy, kto dotknie się tych rzeczy, będzie nieczysty. Wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Oczyszczenie kobiety. Jeżeli zostanie ona oczyszczona ze swojego upływu krwi, to odliczy sobie 7 dni i potem będzie czysta. 8. dnia weźmie 2 synogarlice albo 2 młode gołębie i przyniesie je do kapłana przed wejściem do namiotu spotkania. Kapłan złoży w ofierze jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. W ten sposób kapłan dokona za nią przebłagania wobec Jahwe z powodu jej nieczystego upływu krwi. Zakończenie. Przestrzegajcie więc synów Izraela przed nieczystością, aby nie pomarli wskutek swojej nieczystości, bezczeszcząc moje mieszkanie, które jest wśród nich. To jest prawo dotyczące tego, który cierpi na wycieki i tego, który doświadcza wylewu nasienia, a przez to staje się nieczysty, a także kobiety, która podlega miesięcznej nieczystości i w ogóle mężczyzny lub kobiety mających wycieki, jak również i mężczyzny, który obcuje z kobietą nieczystą. Dzień przebłagania. Przygotowania. Następnie powiedział Jahwe do Mojżesza po śmierci 2 synów Aarona, którzy pomarli, kiedy zbliżyli się do Jahwe. Jahwe powiedział do Mojżesza: powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do miejsca najświętszego poza zasłonę przed przebłagalnię, która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywać w obłoku nad przebłagalnią. Oto jak Aaron będzie wchodzić do miejsca najświętszego. Weźmie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną. Ubierze się w tunikę świętą lnianą, w spodnie lniane, przepasze się pasem lnianym, włoży na głowę tiarę lnianą, to są święte szaty. Wykąpie ciało w wodzie i ubierze się w te szaty. Od społeczności synów Izraela weźmie 2 kozły na ofiarę przebłagalną i 1 barana na ofiarę całopalną. Przyprowadzenie zwierząt ofiarnych. Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. Weźmie 2 kozły i postawi je przed Jahwe przed wejściem do namiotu spotkania. Następnie Aaron rzuci losy o 2 kozły, 1 los dla Jahwe, 2 dla Azazela. Potem Aaron przyprowadzi tego kozła wylosowanego dla Jahwe i złoży go na ofiarę przebłagalną. Kozła wylosowanego dla Azazela postawi żywego przed Jahwe, aby dokonać na nim przebłagania, a potem wypędzić go dla Azazela na pustynię. Przebłaganie za grzechy Aarona. Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. Zabije cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego. Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgli rozżarzonych z ołtarza, który jest przed Jahwe, i 2 pełne garści wonnego kadzidła w proszku i wniesie je poza zasłonę. Rzuci kadzidło na ogień przed Jahwe. Obłok kadzidła okryje przebłagalnię, która jest na arce świadectwa, tak iż nie umrze. Następnie weźmie trochę krwi cielca i pokropi palcem przed przebłagalnią od wschodu. 7 razy pokropi przed przebłagalnią palcem umoczonym we krwi. przebłaganie za lud. Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud, wniesie krew jego poza zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pokropi nią przebłagalnie z góry i z przodu i dokona przebłagania nad miejscem świętym za nieczystości synów Izraela i za ich przestępstwa według wszystkich ich grzechów. To samo uczyni z namiotem spotkania, który znajduje się u nich w środku ich nieczystości. Żaden człowiek nie będzie obecny w namiocie spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby dokonać obrzędu przebłagania w miejscu najświętszym, dopóki nie wyjdzie. Tak dokona przebłagania za siebie samego, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela. Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Jahwe, i dokona przebłagania nad nim. Weźmie trochę z krwi cielca i z krwi kozła i pomarze nią rogi dokoła ołtarza. Następnie 7 razy pokropi go palcem umoczonym we krwi. W ten sposób oczyści go od nieczystości synów Izraela i poświęci go. Kozioł wypędzony na pustynię. Kiedy już ukończy obrzęd przebłagania nad miejscem świętym, namiotem spotkania i ołtarzem, każe przyprowadzić żywego kozła. Aaron położy obie ręce na głowę żywego kozła, wezna nad nim wszystkie winy synów Izraela, wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów. Włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi na to przeznaczonemu wypędzić go na pustynię. W ten sposób kozioł zabierze ze sobą wszystkie ich winy do kraju jałowego. Ów człowiek wypędzi kozła na pustynię. Ofiara całopalna w dniu przebłagania. Wtedy Aaron wejdzie do namiotu spotkania, zdejmie szaty lniane, które włożył wchodząc do miejsca świętego, i położy je tam. Wykąpie ciało w wodzie w miejscu poświęconym, włoży szaty, wyjdzie, złoży swoją ofiarę całopalną, a także ofiarę całopalną w imieniu ludu, aby dokonać przebłagania za siebie i za lud. Także tłuszcz ofiary przebłagalnej zamieni w dym na ołtarzu. Człowiek, który wypędził kozła dla Azazela, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie, potem wróci do obozu. Cielec zaś ofiary przebłagalnej i kozioł ofiary przebłagalnej, których krew była użyta do obrzędu przebłagania w miejscu świętym, będą wyniesione poza obóz i spalone ogniem razem ze skórą, mięsem i mierzwą. Ten, który je spali, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie i wróci do obozu. Dodatkowe upomnienia. Oto dla was ustawa wieczysta. 10. dnia 7. miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Jahwe będziecie oczyszczeni. Będzie to dla was święty szabat odpoczynku. Będziecie w tym dniu pościć. Jest to ustawa wieczysta. Dokonywać będzie obrzędu przebłagania kapłan, który będzie namaszczony i wyświęcony na kapłaństwo na miejsce swego ojca. Włoży na siebie lniane szaty, szaty święte, i dokona obrzędu przebłagania nad miejscem najświętszym. Dokona też przebłagania nad namiotem spotkania, ołtarzem, a także za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Będzie to dla was ustawa wieczysta, ażeby raz w roku dokonywano przebłagania za wszystkie grzechy synów Izraela. Uczyniono więc, jak Jahwe rozkazał Mojżeszowi. Prawo świętości. Tylko na jednym miejscu wolno zabijać i składać ofiary. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: mów do Aarona, do jego synów i do wszystkich synów Izraela i powiedz im: oto rozkaz, który dał Jahwe. Jeżeli kto z domu Izraela zabija cielca, albo owce, albo kozę w obrębie obozu lub poza obozem i nie przyprowadzi ich przed wejście do namiotu spotkania, aby je złożyć w darze dla Jahwe przed mieszkaniem Jahwe, będzie winien krwi, rozlał krew. Ten człowiek będzie wyłączony spośród swego ludu. Dlatego synowie Izraela będą przyprowadzać ofiary swoje
które składali dotychczas na polu. Będą je przyprowadzać do Jahwe przed wejście do namiotu spotkania, do kapłana i będą je składać jako ofiary pojednania dla Jahwe. Kapłan pokropi krwią ołtarz Jahwe przy wejściu do namiotu spotkania, a tłuszcz zamieni w dym jako miłą woń dla Jahwe. Odtąd nie będą składać ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. Będzie to dla nich ustawa wieczysta dla ich pokoleń. Dalej powiesz im, jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie składał ofiarę całopalną albo inną ofiarę i nie przyprowadzi jej przed wejście do namiotu spotkania, aby ofiarować ją dla Jahwe, będzie wyłączony spośród swego ludu. Nie wolno spożywać krwi. Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. Bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla was tylko na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Dlatego dałem nakaz synom Izraela. Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was, nie będzie spożywał krwi. Jeżeli kto z synów Izraela albo z przybyszów, którzy się osiedlili między nimi, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i pokryje ją ziemią. Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego. Dlatego dałem nakaz synom Izraela. Nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Każdy, kto będzie ją spożywał, będzie wyłączony. Nie wolno jeść mięsa zwierząt padłych lub rozszarpanych. Każdy tubylec lub przybysz, który by jadł mięso zwierzęcia padłego lub rozszarpanego, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Potem odzyska czystość. Jeżeli nie wypierze ubrania i nie wykąpie ciała, zaciągnie winę. Świętość małżeństwa i rodziny. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: mów do synów Izraela i powiedz im: ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich obyczajów. Będziecie wypełniać moje wyroki. Będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Jahwe. Małżeństwa między krewnymi są zakazane. Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem Jahwe. Nie będziesz odsłaniał nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką, nie będziesz odsłaniał jej nagości. Nie będziesz odsłaniał nagości swojej macochy, bo to jest nagość twojego ojca. Nie będziesz odsłaniał nagości swojej siostry, córki twojego ojca lub córki twojej matki, bez względu na to, czy urodziła się w domu, czy na zewnątrz. Nie będziesz odsłaniał nagości córki twojego syna lub córki twojej córki, bo są one twoją nagością. Nie będziesz odsłaniał nagości córki żony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoją siostrą. Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojego ojca, bo ona jest krewną twojego ojca. Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki, bo jest ona krewną twojej matki. Nie będziesz odsłaniał nagości brata swojego ojca. Nie będziesz się zbliżał do jego żony, bo jest ona twoją ciotką. Nie będziesz odsłaniał nagości swojej synowej, bo jest ona żoną twojego syna. Nie będziesz odsłaniał jej nagości. Nie będziesz odsłaniał nagości swojej bratowej, jest to nagość twojego brata. Nie będziesz odsłaniał nagości kobiety i jej córki. Nie będziesz brał córki jej syna, ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, bo są one jej ciałem. Byłaby to rozpusta. Nie będziesz brał kobiety razem z jej siostrą, aby odsłonić jej nagość za życia tamtej. Byłoby to sposobnością do niezgody. Czystość małżeńska, zakaz nadużyć. Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość podczas jej nieczystości miesięcznej. Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, wylewając nasienie. Przez to stałbyś się nieczystym. Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha. Nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Jahwe. Nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość. Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem. Przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby z nim się złączyć. To jest sromota. Końcowe upomnienie. Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców. Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich. Nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. Bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemia została splugawiona. Ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wypluła naród, który był przed wami. Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu. Będziecie więc przestrzegać mego zarządzenia, abyście nie czynili nic z obrzydliwych obyczajów, którymi się rządzono przed wami, abyście nie splugawili się przez nie. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Świętość życia codziennego. Przepisy dotyczące kultu. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Jahwe, Bóg wasz. Każdy z was będzie szanował matkę i ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie bogów z lanego metalu. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Kiedy będziecie składać dla Jahwe ofiarę pojednania, składajcie ją tak, aby mu była przyjemna. Będziecie z niej jedli w sam dzień ofiary i w następnym dniu. To, co pozostanie na trzeci dzień, będzie spalone w ogniu. Gdyby kto jadł z niej na trzeci dzień, byłaby to rzecz nieświeża, nie byłaby przyjemna Bogu. Kto będzie z niej jeść, zaciągnie winę, bo zbezcześcił świętość Jahwe. Taki człowiek będzie wykluczony spośród swojego ludu. Żniwa ubogich. Kiedy rządź będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola, nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu. Nie będziesz ogołacał winnicy, nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię z winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Obowiązki względem bliźniego. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Jahwe. Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Jahwe. Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Jahwe. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Jahwe. Zakaz łączenia dwóch różnych gatunków. Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici. Obcowanie z niewolnicą. Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą, wylewając nasienie, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, ale jeszcze nie wykupioną ani obdarzoną wolnością, to będzie im wymierzona kara, jednak nie kara śmierci, bo ona nie była obdarzona wolnością. Przyprowadzi mężczyzna przed wejście do namiotu spotkania swoją ofiarę zadośćuczynienia dla Jahwe, to jest barana na zadośćuczynienie. Kapłan dokona za niego przebłagania przed Jahwe, ofiarując barana na zadośćuczynienie za grzech, który on popełnił, i będzie mu odpuszczony grzech, który popełnił. Pierwociny drzew owocowych. Kiedy wejdziecie do kraju i zasadzicie drzewa owocowe wszelkiego gatunku, będziecie uważać ich owoce za nieobrzezane. 3 lata pozostaną one nieobrzezane, nie będziecie ich jeść. W 4. roku wszystkie ich owoce będą poświęcone jako dar radosny dla Jahwe. W 5. roku będziecie jedli ich owoce, aby pomnożył się wasz dochód z nich. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Różne zakazy. Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów. Nie będziecie obcinać kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody. Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Jahwe. Nie wydawaj swej córki na hańbę, czyniąc ją nierządnicą, aby kraj nie uległ nierządowi i nie był pełen rozpusty. Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój święty przybytek. Ja jestem Jahwe. Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Sprawiedliwość społeczna. Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca. W ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Jahwe. Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach, w objętości. Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy hin. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej. Będziecie strzec wszystkich ustaw moich i wszystkich wyroków moich. Będziecie je wykonywać. Ja jestem Jahwe. Kary za niezachowanie świętości. Kary za bałwochwalstwo. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: mów do synów Izraela. Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go. Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię. Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi i nie zabije go, to ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem. Także przeciwko każdemu, kto zwróci się do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać nierząd z nimi, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, ja, Jahwe, Bóg wasz. Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Jahwe, który was uświęca. Ochrona rodziny i małżeństwa. Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią. Złorzeczył ojcu lub matce, ściągnął śmierć na siebie. Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca. Będą ukarani śmiercią oboje, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią. Popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty. On i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was. Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią. Sami śmierć na siebie ściągnęli. Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny. Oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu. Ten, kto odsłonił nagość swojej siostry, zaciągnie winę. Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej krwi, a ona też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego ludu. Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry swojego ojca. To byłoby to samo, co obnażyć własne ciało. Oni poniosą za to winę. Ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką, odsłania nagość swojego wuja. Poniosą oni swój grzech, umrą bezdzietnie. Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. Odsłonił nagość swojego brata. Będą bezdzietni. Upomnienie końcowe. Będziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyroków i będziecie je wykonywać, aby was nie wypluła ziemia, do której was wprowadzam, abyście mieszkali w niej. Nie będziecie postępować według obyczajów narodu, który wypędzam przed wami, ponieważ wszystkie te rzeczy czynili, napełnili mnie obrzydzeniem. Dlatego powiedziałem wam, wy posiądziecie ich ziemię, ja sam daję wam ją w dziedzictwie, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz, który oddzieliłem was od innych narodów. Zwierzęta nieczyste. Zakończenie. Będziecie rozróżniać między zwierzętami czystymi a nieczystymi, między ptakami nieczystymi a czystymi. Nie będziecie plugawić siebie samych przez zwierzęta i ptaki, ani przez wszystko, co się roi po ziemi, przez wszystko, co oddzieliłem od was jako nieczyste. Będziecie dla mnie święci, bo ja jestem święty, ja Jahwe, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi. Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie. Świętość kapłanów. Świętość zwykłego kapłana. Potem Jahwe powiedział do Mojżesza: mów do kapłanów, synów Aarona i powiedz im: Kapłan nie będzie się narażał na nieczystość z powodu zwłok zmarłego krewnego, chyba tylko z powodu najbliższych krewnych, z powodu matki, ojca, syna, córki, brata, siostry, dziewicy, która jest mu szczególnie bliska, ponieważ nie należy do żadnego męża. Z jej powodu może narazić się na nieczystość rytualną. Ale kapłan nie będzie się narażał na nieczystość rytualną z powodu krewnych swej żony. Byłoby to zbezczeszczenie. Nie będą sobie strzygli głowy do skóry, nie będą golili krajów brody, nie będą nacinali swojego ciała. Będą święci dla swojego Boga, nie będą bezcześcić imienia Bożego, bo oni składają dla Jahwe ofiary spalane, pokarm swojego Boga, a więc będą świętością. Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez męża, bo kapłan jest poświęcony Bogu. Będziesz go uważał za świętego, bo on ofiaruje pokarm Boży. Będzie święty dla ciebie, bo ja jestem święty, ja, Jahwe, który uświęcam was. Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie przez nierząd, bezcześci przez to swojego ojca, będzie spalona w ogniu. Świętość arcykapłana. Kapłan, który jest wyższy godnością ponad braci, na którego głowę była wylana oliwa namaszczenia, który był wyświęcony, wkładając szaty, nie będzie rozpuszczał włosów i nie będzie rozdzierał swych szat. W ogóle nie zbliży się do żadnego zmarłego. Nie narazi się na nieczystość rytualną ani z powodu ojca, ani z powodu matki. Nie będzie wychodził z przybytku świętego. Nie będzie bezcześcił świętego przybytku swego Boga, bo ma na sobie jak diadem oliwę namaszczenia swego Boga. Ja jestem Jahwe. Za żonę weźmie tylko dziewicę. Nie weźmie za żonę ani wdowy, ani rozwódki, ani pohańbionej, ani nierządnicy. Żadnej z takich nie weźmie, ale weźmie dziewicę spośród swych krewnych. Nie zbezcześci potomstwa między krewnymi, bo ja jestem Jahwe, który go uświęca. Kto jest niezdolny do kapłaństwa? Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza. Tak mów do Aarona. Ktokolwiek z potomków twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł zbliżyć się, aby ofiarować pokarm swego Boga. Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżyć ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę, ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra. Żaden z potomków kapłana Aarona, mający jakąś skazę, nie będzie się zbliżał, aby złożyć ofiarę zapalną dla Jahwe. On ma skazę, nie będzie się zbliżał, aby ofiarować pokarm swego Boga. Jednakże wolno mu jeść pokarm swego Boga, zarówno święty, jak i najświętszy. Tylko nie będzie podchodził do zasłony i nie będzie się zbliżał do ołtarza, bo ma skazę. Nie będzie bezcześcił moich świętości, bo ja, Jahwe, jestem tym, który je uświęca. Mojżesz powiedział to Aaronowi, jego synom i wszystkim synom Izraela. Świętość darów i ofiar. Święte rzeczy są dla świętych. Po czym Jahwe powiedział do Mojżesza. Mów do Aarona i jego synów, aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów synów Izraela, które oni mi poświęcają i nie bezcześcili mojego świętego imienia. Ja jestem Jahwe. Powiedz im, aby wiedziały o tym przyszłe pokolenia. Jeżeli kto z potomków waszych, będąc w stanie nieczystości rytualnej, zbliży się do rzeczy świętych, które synowie Izraela poświęcają dla Jahwe, to człowiek ten będzie odrzucony ode mnie. Ja jestem Jahwe. Żaden potomek Aarona, który by był trędowaty lub cierpiący na wyciek, nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, dopóki się nie podda oczyszczeniu. Tak samo będzie z tym, który dotknął się kogoś nieczystego z powodu umarłego albo tego, z którego wypłynęło nasienie. Również ten, który dotknął się jakiegoś płazu, który go uczynił nieczystym, albo dotknął się człowieka, który uczynił go nieczystym wskutek swojej nieczystości. Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy, będzie nieczysty aż do wieczora. Nie będzie jadł rzeczy świętych, ale przedtem wykąpie ciało w wodzie. Po zachodzie słońca będzie oczyszczony. Potem będzie jeść rzeczy święte, bo one są jego pokarmem. Nie będzie jadł padliny ani mięsa zwierząt rozszarpanych, bo przez to stałby się nieczysty. Ja jestem Jahwe. Będą strzec mojego zarządzenia, nie będą narażać się na grzech z tego powodu. Za to spotkałaby ich śmierć, ponieważ dopuściliby się zbezczeszczenia. Ja jestem Jahwe, który ich uświęcam. Udział świeckich w spożywaniu żertw. Żaden niepowołany nie będzie jadł rzeczy świętych, ani mieszkający u kapłana, ani najemnik nie będą jedli rzeczy świętych. Jeżeli jednak kapłan kupił niewolnika za pieniądze, ten może jeść rzeczy święte. Również i ci, którzy urodzili się w jego domu, będą jedli jego pokarm. Córka kapłana, która wyszła za mąż za świeckiego, nie będzie jadła ze świętych rzeczy ofiarowanych. Jednakże córka kapłana, która owdowiała albo została porzucona, a nie ma dzieci i wróciła do domu ojca, będzie mogła jeść z pokarmu należnego jej ojcu, tak jak za młodych lat. Ale żaden świecki nie będzie go jadł. Jeżeli kto zje rzecz świętą przez nieuwagę, wynagrodzi za nią kapłanowi, dodając jeszcze piątą część wartości. Oni nie będą bezcześcić rzeczy świętych, które synowie Izraela ofiarują dla Jahwe. Naraziliby ich na ciężką winę przez jedzenie ich rzeczy świętych. Ja jestem Jahwe, który ich uświęcam. Zwierzęta ofiarne mają być bez skazy. Następnie Jahwe powiedział do Mojżesza: mów do Aarona i jego synów i do wszystkich synów Izraela i powiedz im: jeżeli kto spośród Izraelitów albo spośród przybyszów w Izraelu przynosi swój dar, czy to będzie ofiara ślubowana, czy dobrowolna, z rodzaju tych ofiar, które się przynosi dla Jahwe jako ofiary całopalne, to aby były przyjęte, muszą to być zwierzęta bez skazy, samce, cielce, barany lub kozły. Żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze, bo to nie byłoby od was przyjęte. Jeżeli kto chce złożyć dla Jahwe ofiarę pojednania, aby wypełnić ślub, albo jako dar dobrowolny, niezależnie od tego, czy to będzie duże czy małe bydle, będzie ono bez skazy, aby było przyjęte. Nie będzie w nim żadnej skazy. Nie będziecie składać w ofierze dla Jahwe zwierząt ślepych, ułomnych, okaleczonych, spuchniętych, parszywych, owrzodzonych. Nie będziecie takich zwierząt składać na ołtarzu na ofiarę spalaną dla Jahwe. Cielca albo barana niekształtnego lub niewyrośniętego możesz złożyć jako ofiarę dobrowolną, ale jako ofiara ślubowana nie będzie on przyjęty. Zwierzęcia, które ma jądra zgniecione, starte, wyrwane albo wycięte, nie będziecie składać w ofierze dla Jahwe i nie będziecie takich rzeczy robić w waszym kraju. Także nie będziecie przyjmować takich zwierząt od cudzoziemca i nie będziecie ich ofiarowali jako pokarm dla Boga waszego, bo ten brak jest w nich skazą i dlatego nie będą przyjęte na waszą korzyść. Dodatek, upomnienie końcowe. Potem Jahwe powiedział do Mojżesza: jeżeli urodzi ci się ciele, jagnię lub koźle, to będzie ono przez 7 dni przy matce. Zaczynając od 8 dnia i dalej, będzie ono przyjęte jako dar spalany dla Jahwe. Nie będziecie tego samego dnia zabijać krowy albo owcy razem z jej małym. Kiedy będziecie składać dla Jahwe ofiarę dziękczynną, składajcie ją tak, aby była przyjęta. Tego samego dnia będzie spożyta. Nie będziecie z niej nic zostawiać aż do rana. Ja jestem Jahwe. Będziecie strzec moich przykazań i wykonywać je. Ja jestem Jahwe. Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia. Okazuję moją świętość pośród synów Izraela. Ja jestem Jahwe, który was uświęcam, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Ja jestem Jahwe. Czasy święte. Szabat. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: mów do synów Izraela i powiedz im: oto czasy święte Jahwe, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi. To są moje czasy święte. Przez 6 dni praca będzie wykonywana, ale 7. dnia jest uroczysty szabat. Jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. To jest szabat dla Jahwe we wszystkich waszych siedzibach. Pascha i święto Przaśników. Oto czasy święte dla Jahwe, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. W 1. miesiącu, 14. dnia miesiąca o zmierzchu jest Pascha dla Jahwe, a 15. dnia tego miesiąca jest święto Przaśników dla Jahwe. Przez 7 dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. 1. dnia będzie dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez 7 dni będziecie składali w ofierze dla Jahwe ofiarę zapalną. 7. dnia będzie święte zwołanie. Nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy. Pierwociny. Potem Jahwe powiedział do Mojżesza: mów do synów Izraela i powiedz im: kiedy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie do kapłana snop jako pierwociny waszego plonu. On dokona obrzędu kołysania snopa przed Jahwe, aby był przez niego łaskawie przyjęty. Dokona nim obrzędu kołysania w następnym dniu po szabacie. W dniu obrzędu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla Jahwe, baranka bez skazy, urodzonego w tym samym roku, wraz z ofiarą pokarmową 0,2 efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Jahwe, a także ofiarę płynną, ćwierć hinu wina. Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach. Święto Tygodni. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy dla obrzędu kołysania, 7 tygodni pełnych, aż do dnia po 7. szabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Jahwe. Przyniesiecie z waszych siedzib po 2 chleby dla obrzędu kołysania, każdy z 0,2 efy najczystszej mąki, kwaszone. To będą pierwociny dla Jahwe. Oprócz chleba złożycie w ofierze 7 baranków bez skazy jednorocznych, 1 młodego cielca i 2 barany. One będą ofiarą całopalną dla Jahwe, razem z ofiarą pokarmową i z ofiarą płynną. Będzie to ofiara spalana, miła woń dla Jahwe. Ofiarujecie też 1 kozła jako ofiarę przebłagalną i 2 baranki jednoroczne jako ofiarę pojednania. Kapłan dokona nimi przed Jahwe obrzędu kołysania, razem z chlebami pierwocin, razem z 2 barankami. Będzie to rzecz poświęcona dla Jahwe, przeznaczona dla kapłana. Tego samego dnia zwołacie lud. Będzie to dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest to ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach dla waszych pokoleń. Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie wycinali doszczętnie z kraju pola i nie będziecie zbierali do końca kłosów. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Święto Nowiu w 7. miesiącu. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: powiedz do synów Izraela: 1. dnia 7. miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie wróg i święte zwołanie. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla Jahwe. Dzień przebłagania. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: 10. dnia 7. miesiąca jest dzień przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać dla Jahwe ofiary spalane. W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy. bo jest to dzień przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Bogiem waszym Jahwe. Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. Będzie to dla was uroczysty szabat. Będziecie pościli. 9 dnia miesiąca wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat. Święto namiotów, czyli kuczek. Po czym Jahwe powiedział do Mojżesza: powiedz do synów Izraela, 15 dnia tego 7 miesiąca jest święto namiotów przez 7 dni dla Jahwe. Pierwszego dnia jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez 7 dni będziecie składać ofiary spalane dla Jahwe. 8 dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Jahwe. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. To są czasy święte dla Jahwe, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Jahwe. Ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną każdego dnia, to co jest na ten dzień przeznaczone, niezależnie od szabatów Jahwe, niezależnie od waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla Jahwe. Tak więc 15 dnia 7 miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Jahwe przez 7 dni. 1 dnia jest uroczysty szabat. 8 dnia także uroczysty szabat. Weźcie sobie 1 dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Bogiem waszym Jahwe przez 7 dni. Będziecie obchodzić to święto dla Jahwe co roku przez 7 dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. W 7 miesiącu będziecie je obchodzić. Przez 7 dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach, aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem synom Izraela mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Mojżesz ogłosił synom Izraela o czasach świętych dla Jahwe. Świecznik i chleby pokładne. Oliwa do świecznika. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: rozkaż synom Izraela, aby dostarczyli ci do świecznika czystej oliwy, wyciśniętej z oliwek, aby zapewnić nieustanne światło. Na zewnątrz zasłony świadectwa w namiocie spotkania, a Aaron będzie przygotowywał je od wieczora aż do poranka przed Jahwe nieustannie. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. Na czystym świeczniku przygotuję lampy, aby paliły się przed Jahwe nieustannie. Chleby pokładne. Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz z niej 12 placków. Każdy placek z 0,2 efy. Potem ułożysz je w 2 stosy, po 6 w każdym stosie, na czystym stole przed Jahwe. Położysz na każdym stosie trochę czystego kadzidła. To będzie pamiątka chleba, ofiara spalana dla Jahwe. Każdego szabatu przygotują to przed Jahwe jako dar nieustanny od synów Izraela, jako wieczne przymierze. To będzie dla Aarona i dla jego synów. Będą to jedli w miejscu poświęconym, bo to jest rzecz najświętsza dla niego spośród ofiar spalanych dla Jahwe. Ustawa wieczysta. Różne kary. Kara za bluźnierstwo. Między synami Izraela znajdował się syn pewnej Izraelitki i Egipcjanina. Syn Izraelitki pokłócił się z pewnym Izraelitą w obozie. Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana. Umieszczono go pod strażą, dopóki sprawa nie będzie rozstrzygnięta przez usta Jahwe. Wtedy Jahwe powiedział do Mojżesza: każ wyprowadzić bluźnierce poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go. Potem powiesz do synów Izraela: ktokolwiek przeklina Boga swego, będzie za to odpowiadał. Ktokolwiek bluźni imieniu Jahwe, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko imieniu. Kary za uderzenie i za morderstwo. Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Ktokolwiek zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Zwierzę za zwierzę. Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. Kto zabije zwierzę, będzie obowiązany do zwrotu. Kto zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Jednakowo będziecie sądzić i przybyszów, i tubylców, bo ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Potem Mojżesz kazał synom Izraela wyprowadzić bluźnierce poza obóz i ukamienować. Synowie Izraela uczynili to, co Jahwe rozkazał Mojżeszowi. Rok szabatowy i rok jubileuszowy. Rok szabatowy. Potem Jahwe powiedział do Mojżesza na górze Synaj: mów do synów Izraela i powiedz im: kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Jahwe. 6 lat będziesz obsiewał swoje pole, 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony, ale w 7 roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Jahwe. Nie będziesz wtedy obsiewał pola, ani obcinał winnicy. Nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi. Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm. Tobie, słudze twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłemu u ciebie. Tym, którzy mieszkają u ciebie. Cały jego plon będzie służyć za pokarm także twojemu bydłu i zwierzętom, które są w twoim kraju. Przepisy ogólne dotyczące roku jubileuszowego. Policzysz sobie 7 lat szabatowych, to jest 7 razy po 7 lat, także czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. 10. dnia 7. miesiąca zatrąbisz w róg. W dniu przebłagania zatrąbicie w róg całej waszej ziemi. Będziecie święcić 50. rok. Oznajmicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok 50. będzie dla was rokiem jubileuszowym. Nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz. To będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. Własność gruntowa w roku jubileuszowym. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu. Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz. Im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Błogosławieństwo na rok szabatowy. Będziecie wykonywać ustawy moje i przestrzegać wyroków moich, wprowadzając je w życie, abyście mieszkali w kraju bezpiecznie. Ziemia da wam plon, będziecie jedli do sytości, będziecie mieszkali na niej bezpiecznie. Jeżeli zaś powiecie, co będziemy jedli w siódmym roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonu? Ześlę wam błogosławieństwo w szóstym roku, tak że plony wystarczą na 3 lata. W 8 roku będziecie siać i będziecie jeść z dawnych plonów. Aż do 9 roku, aż do nowych plonów, będziecie jedli dawne plony. Wykup własności gruntowej. Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i osadnikami. Dlatego będziecie pozwalać na wykup wszelkich gruntów należących do was. Jeżeli twój brat zubożeje i sprzeda swoją posiadłość, wtedy wystąpi jego najbliższy krewny jako odkupiciel i odkupi ziemię sprzedaną przez brata. Jeżeli zaś kto nie ma odkupiciela, ale sam zdobędzie dostateczne środki na wykup, to obliczy lata od czasu sprzedaży, zwróci nabywcy gruntu nadwyżkę i wróci do swej posiadłości. Jeżeli jednak nie będzie miał dostatecznych środków na wykup, w takim razie grunt pozostanie we władaniu nabywcy aż do roku jubileuszowego. W roku jubileuszowym grunt przejdzie znowu w posiadanie dawnego właściciela. Przepisy dotyczące domów. Jeżeli kto sprzeda dom mieszkalny położony w mieście otoczonym murami, to będzie miał prawo do wykupu aż do końca roku sprzedaży. Prawo wykupu będzie trwało cały rok. Jeżeli dom nie będzie wykupiony przed upływem roku, w takim razie dom zbudowany w mieście warownym przejdzie na zawsze w posiadanie nabywcy i jego potomków. Nie wyjdzie z ich rąk w roku jubileuszowym. Domy we wsiach, które nie są otoczone murami, będą uważane na równi z własnością gruntową, a więc będą podlegały wykupowi, a w roku jubileuszowym wyjdą z rąk nabywcy. Co się tyczy miast lewickich, to lewitom zawsze przysługuje prawo wykupu domów, które posiadają. Jeżeli kto kupi od lewitów dom miejski, to posiadłość ta wyjdzie z jego rąk w roku jubileuszowym, bo domy miast lewickich są ich posiadłością pośród synów Izraela. Także i pole położone koło ich miast nie będzie podlegało sprzedaży, bo ono jest ich posiadłością wieczystą. Pomoc dla ubogich rodaków. Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu ze sobą. Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, aby dać wam ziemię Kanaan i abym był waszym Bogiem. Niewolnicy Izraelici. Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się tobie, nie będziesz wkładał na niego pracy niewolniczej. Będziesz się z nim obchodził jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie służyć tobie tylko do roku jubileuszowego. Wtedy wyjdzie od ciebie razem ze swymi dziećmi i wróci do swojej rodziny, do posiadłości swoich przodków. Bo oni są moimi niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Nie powinni więc być sprzedawani jak niewolnicy. Nie będziesz się z nim obchodził srogo. Będziesz się bał swego Boga. Obcy niewolnicy. Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników, ale z braćmi waszymi, synami Izraela, nie będziecie się obchodzili srogo.
Izraelici jako niewolnicy u obcych. Jeżeli cudzoziemiec osiadły u ciebie wzbogaci się, a brat twój zubożeje i sprzeda siebie cudzoziemcowi osiadłemu u ciebie, albo potomkowi cudzoziemca, to ten, który się sprzedał, może być wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go. Także jego stryj albo syn jego stryja może go wykupić, albo którykolwiek z jego krewnych, z jego rodziny wykupi go, albo też on sam siebie wykupi, jeżeli będzie na to go stać. Wtedy wspólnie ze swym nabywcą obliczy czas od roku, w którym sprzedał siebie, aż do roku jubileuszowego. Cena, za którą się sprzedał, będzie odpowiednia do liczby lat. Czas jego niewoli będzie mu policzony jako dni najemnika. Jeżeli jeszcze dużo lat jest do jubileuszu, to odpowiednio do ich liczby zwiększy cenę wykupu. Ale jeżeli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, obliczy je i odpowiednio do liczby tych lat zapłaci swój wykup. Będzie u ciebie jako najemnik rok po roku. Nie będą się z nim srogo obchodzić w twojej obecności. Jeżeli zaś w ten sposób nie będzie wykupiony, to wyjdzie na wolność w roku jubileuszowym razem ze swoimi dziećmi. Moimi bowiem niewolnikami są synowie Izraela. Oni są moimi niewolnikami, ci, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Upomnienia końcowe, błogosławieństwa i przekleństwa. Błogosławieństwo ziemi. Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel, nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Strzec będziecie moich szabatów, czcić będziecie mój święty przybytek. Ja jestem Jahwe. Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec przykazań moich i wprowadzać je w życie, dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia będzie przynosić plony, drzewo polne wyda owoc. Młocka przeciągnie się u was aż do winobrania, winobrania aż do siewu. Będziecie jedli chleb do sytości, będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju. Obietnica pokoju i bezpieczeństwa. Krajowi udzielę pokoju, tak że wy będziecie się udawali na spoczynek bez obawy. Dzikie zwierzęta znikną z kraju, miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj. Będziecie ścigać nieprzyjaciół, a oni upadną od miecza przed wami. Także pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych 10 000 nieprzyjaciół. Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami. Zwrócę się ku wam, dam wam płodność, rozmnożę was, umocnię moje przymierze z wami. Będziecie jedli zboże z dawnych zapasów, a kiedy przyjdą nowe zbiory, usuniecie dawne zapasy. Umieszczę wśród was mój przybytek i nie będę się brzydził wami. Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście przestali być ich niewolnikami. Ja rozbiłem drągi waszego jarzma i dałem wam możność chodzenia z podniesioną głową. Skutki przekleństwa, choroby i wojny. Jeżeli zaś nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów, jeżeli będziecie gardzić moimi ustawami, jeżeli będziecie się brzydzić moimi wyrokami, także nie będziecie wykonywać moich rozkazów i złamiecie moje przymierze, to i ja obejdę się z wami odpowiednio. Ześlę na was przerażenie, wycieńczenie i gorączkę, które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie. Wtedy na próżno będziecie siali wasze ziarno. Zjedzą je wasi nieprzyjaciele. Zwrócę oblicze przeciwko wam. Będziecie pobici przez nieprzyjaciół. Ci, którzy was nienawidzą, będą rządzili wami, a wy będziecie uciekać nawet wtedy, kiedy was nikt nie będzie ścigał. Posłuchaj, nie urodzaj. Jeżeli wtedy nie będziecie mnie słuchać, będę w dalszym ciągu karał was 7 razy więcej za wasze grzechy. Rozbiję waszą dumną potęgę. Sprawię, że niebo będzie dla was jak z żelaza,
a ziemia jak z brązu. Na próżno będziecie się wysilać. Wasza ziemia nie wyda żadnego plonu, a drzewo na ziemi nie da owoców. Dzikie zwierzęta. Jeżeli nadal będziecie postępować mi na przekór i nie zechcecie mnie słuchać, ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy. Ześlę na was dzikie zwierzęta, które pożrą wasze dzieci, zniszczą bydło, zmniejszą zaludnienie. Także wasze drogi opustoszeją. Wojna, zaraza i głód. Jeżeli i wtedy nie poprawicie się i będziecie mi postępować na przekór, to i ja postąpię wam na przekór i będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy. Ześlę na was miecz, który się pomści za złamanie przymierza. Jeżeli wtedy schronicie się do miast, ześlę zarazę pomiędzy was, tak że wpadniecie w ręce nieprzyjaciół. Rozbiję wam podporę chleba, tak że 10 kobiet będzie piec chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę, tak że jedząc nie będziecie syci. Zagłada i wygnanie. Jeżeli wtedy nie będziecie mi posłuszni i będziecie mi postępować na przekór, to i ja wystąpię z gniewem przeciwko wam i ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy. Będziecie jedli ciało synów i córek waszych. Zniszczę wasze wyżyny słoneczne, rozbiję wasze stele, rzucę wasze trupy na trupy waszych bożków. Będę się brzydzić wami. Zamienię w ruiny wasze miasta, spustoszę wasze miejsca święte. Nie będę wchłaniał przyjemnej woni waszych ofiar. Ja sam spustoszę ziemię, tak że będą się zdumiewać wasi wrogowie, którzy ją wezmą w posiadanie. Was samych rozproszę między narodami. Dobędę za wami miecza. Ziemia wasza będzie spustoszona, miasta wasze zburzone. Kraj będzie zamieniony w pustynię. Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i obchodzić swoje szabaty. Przez wszystkie dni swego spustoszenia będzie obchodzić szabat, którego nie obchodziła w latach szabatowych, kiedy mieszkaliście w niej. Co się zaś tyczy tych, co pozostaną, ześlę do ich serc lękliwość w ziemi nieprzyjaciół, będzie ich ścigać szmer unoszonego wiatrem liścia. Będą uciekać jak od miecza, będą padać nawet wtedy, kiedy nikt nie będzie ich ścigał. Będą się przewracać jeden na drugiego, jak gdyby przed mieczem, chociaż nikt nie będzie ich ścigał. Nie będziecie mogli ostać się przed nieprzyjaciółmi. Zginiecie między narodami, pochłonie was ziemia nieprzyjacielska. A ci, którzy pozostaną z was, zgniją z powodu swego przestępstwa w ziemiach nieprzyjacielskich, z powodu przestępstw swoich przodków zgniją, tak jak i oni. Miłosierdzie dla pokutujących. Wtedy uznają przestępstwo swoje i przestępstwo swoich przodków, to jest zdradę, którą popełnili względem mnie, i to, że mi postępowali na przekór, wskutek czego ja postępowałem na przekór im i zaprowadziłem ich do kraju nieprzyjacielskiego, ażeby upokorzyło się ich nieobrzezane serce i ażeby zapłacili za swoje przestępstwo. Wtedy przypomnę sobie moje przymierze z Jakubem, przymierze z Izaakiem i przymierze z Abrahamem. Przypomnę sobie o tym i przypomnę o kraju. Ale przedtem ziemia będzie opuszczona przez nich, będzie spłacać swoje szabaty przez to, że będzie spustoszona z ich winy, a oni będą spłacać swoje przestępstwo, ponieważ odrzucili moje wyroki i brzydzili się moimi ustawami. Jednakże nawet wtedy, kiedy będą w kraju nieprzyjacielskim, nie odrzucę ich i nie będę się brzydził nimi do tego stopnia, żeby ich całkowicie zniszczyć i zerwać moje przymierze z nimi, bo ja jestem Bóg ich, Jahwe. Przypomnę sobie na ich korzyść o przymierzu z ich przodkami, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej na oczach narodów, abym był ich Bogiem. Ja jestem Jahwe. To są ustawy, wyroki i prawa, które Jahwe ustanowił między sobą a synami Izraela na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza.
dodatek. Spłata ślubów i dziesięcin pieniędzmi. Oszacowanie ludzi. Dalej Jahwe powiedział do Mojżesza: mów do synów Izraela i powiedz im, jeżeli kto chce się uiścić ze ślubu według twojej oceny dotyczącego jakiejś osoby wobec Jahwe, tak będziesz oceniał. Jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od 20 do 60 lat, to będzie on oceniony na 50 cyklów srebra według wagi przybytku. Jeżeli chodzi o kobietę, to będzie ona oceniona na 30 cyklów. Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od 5 do 20 lat, to chłopiec będzie oceniony na 20 cyklów, a dziewczyna na 10 cyklów. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od 1 miesiąca do 5 lat, to chłopiec będzie oceniony na 5 cyklów srebra, a dziewczyna na 3 cykle srebra. Jeżeli chodzi o ludzi starszych w wieku od 60 lat wzwyż, to mężczyzna będzie oceniony na 15 cyklów, a kobieta na 10 cyklów. Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi, że nie może spłacić według twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną przed kapłanem, a ten ją oszacuje. Według możności tego, który ślubował, kapłan ją oszacuje. Oszacowanie bydła. Jeżeli chodzi o bydlęta, które są składane w darze dla Jahwe, to wszystko z nich, co jest złożone w darze dla Jahwe, będzie rzeczą świętą. Nie wolno ich zamieniać, nie wolno ich zastępować innym bydlęciem, ani lepszego gorszym, ani gorszego lepszym. Jeżeli zaś kto zechce taką zamianę uczynić, to jedno i drugie bydle będzie rzeczą świętą. Jeżeli chodzi o bydle nieczyste, takie, które nie bywa składane w darze dla Jahwe, to postawią to bydle przed kapłanem, a kapłan je oszacuje według tego, czy będzie dobre, czy marne. Taka będzie jego wartość, jak oszacuje je kapłan. Jeżeli ofiarodawca chce je wykupić, to doda piątą część do jego oszacowania. Oszacowanie domu. Jeżeli kto poświęci swój dom dla Jahwe jako rzecz świętą, to kapłan oszacuje ten dom według tego, czy jest dobry, czy marny. Jak kapłan go oszacuje, taka będzie jego wartość. Jeżeli zaś ofiarodawca zechce wykupić ten dom, doda do jego oszacowania jedną piątą i dom będzie jego. Oszacowanie własności gruntowej dziedzicznej. Jeżeli kto poświęci dla Jahwe część swej dziedzicznej posiadłości, to twoje oszacowanie jej będzie zależne od ilości ziarna używanego na siew. Jeden homer jęczmienia będzie się równał 50 cyklom srebra. Jeżeli poświęci swój grunt w roku jubileuszowym, oszacowanie twoje będzie w mocy. Jeżeli zaś poświęci swój grunt po roku jubileuszowym, to kapłan obliczy sumę pieniędzy według lat, które pozostają do następnego roku jubileuszowego i odpowiednio obniży oszacowanie. Jeżeli ofiarodawca zechce wykupić swój grunt, to doda do twego oszacowania jedną piątą i grunt wróci do niego. Ale jeżeli nie wykupi gruntu, jeżeli ten grunt będzie sprzedany innemu człowiekowi, to nie będzie mógł być wykupiony. W takim razie, kiedy grunt stanie się wolny w roku jubileuszowym, będzie należał do Jahwe jako rzecz święta, jako pole pod klątwą. Stanie się on posiadłością kapłana. Oszacowanie gruntów kupionych. Jeżeli zaś kto poświęci dla Jahwe grunt kupiony, który nie należy do jego dziedzicznej posiadłości, to kapłan obliczy wysokość oszacowania aż do roku jubileuszowego, a ofiarodawca odda jeszcze tego samego dnia dla Jahwe sumę oszacowania jako rzecz świętą. W roku jubileuszowym grunt wróci do tego, od kogo był kupiony, czyją był dziedziczną posiadłością. Każde twoje oszacowanie będzie dokonywane na podstawie cykla przybytku. Jeden cykl równa się 20 gerom. Wykup pierworodnych bydła.
Jednak nikt nie będzie poświęcał dla Jahwe pierworodnego bydlęcia, które i tak już należy do Jahwe. Czy to jest cielec, czy to jest baran, należy on do Jahwe. Jeżeli chodzi o bydle nieczyste, to można je wykupić za sumę twego oszacowania, dodając do niej 1/5. Jeżeli nie będzie wykupione, to będzie sprzedane według sumy twego oszacowania. Poświęcenie przez harem. Jeżeli kto poświęci co ze swej własności dla Jahwe jako harem, człowieka, bydle albo część gruntu dziedzicznego, to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde harem jest rzeczą najświętszą dla Jahwe. Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Jahwe jako harem, nie może być wykupiony. Musi on być zabity. Wykup dziesięciny. Każda dziesięcina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa należy do Jahwe. Jest rzeczą poświęconą dla Jahwe. Jeżeli kto chce wykupić część swej dziesięciny, to doda do niej 1/5. Każda dziesięcina z bydła większego lub mniejszego, które przechodzi pod laską pasterską, jest rzeczą poświęconą dla Jahwe. Nie będzie się rozróżniać, co jest dobre, a co marne. Nie będzie się robić żadnej zamiany. Jeżeli jednak kto uczyni zamianę, to oba bydlęta, i jedno i drugie, będą rzeczą poświęconą dla Jahwe. Nie mogą być wykupione. To są przykazania, które Jahwe dał Mojżeszowi na górze Synaj dla synów Izraela. Koniec Księgi Kapłańskiej.